na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej. Chciałbym zapoznać wszystkich z tematami dzisiejszego posiedzenia, a będzie nimi w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 25 czerwca 2018 roku. Punktem drugim będzie zapoznanie się z materiałami promocja gminy, rozwój infrastruktury turystycznej, polityka informacyjna gminy. Trzecim tematem będzie zapoznanie się z materiałami ekologia w gminie i mieście. Tematem czwartym zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania uchwały wniosku za okres od miesiąca 4 2018 do 6 2018 oraz tematem piątym sprawy różne organizacyjne. Masz inne tematy? Analogiczny porządek obrad dotyczy również Komisji Rewizyjnej. Prosiłbym o przegłosowanie najpierw Komisji Rewizyjnej. Jaki? Punkt numer 6 tylko dla Komisji Budżetowo-Gospodarczej będzie wypracowanie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Przystępujemy do głosowania w kolejności Komisja Rewizyjna. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, tutaj przewodniczący udziela mi pierwszeństwa. Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za przyjęciem tematów posiedzenia według odczytanej kolejności? Proszę o podniesienie ręki. 4 za, 5. Dokładnie na linii jest pana Wisbacha i nie widać pana w ogóle. 5 głosów za jednogłośnie.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna obraduje w składzie 3-osobowym. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 3 głosy za. Dziękuję.
Wobec zatwierdzenia chronologii tematów posiedzenia przechodzimy do punktu pierwszego, czyli zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 25 czerwca 2018 roku. I przechodzimy do pierwszego tematu. Zawartego w druku numer 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowanego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2017. Kto chciałby wyjaśnić wyżej wymieniony druk? Nie widzimy. Pan przewodniczący chciałby zadać.
Jeżeli nie ma pytań, to ja proponuję, znaczy chciałbym złożyć wniosek, żeby to pozostawić bez rozpatrzenia na sesję i rozpatrzone zostanie na sesji po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem złożonego przed chwilą wniosku, żeby tego nie rozpatrywać dopiero na sesji po otrzymaniu? 3 głosy za. Dziękuję.
Wniosek formalny został złożony, a więc Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Kto jest za wnioskiem formalnym radnego Stasia? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Komisja. Przechodzimy do projektu zawartego w druku numer 2 w sprawie udzielenia burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2017. Tutaj musimy postąpić analogicznie, to znaczy jedna i druga uchwała łączą się ze sobą.
Tak, czyli ja też składam wniosek, żeby to pozostać bez rozpatrzenia. Rozpatrzone zostanie na sesji po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem tego wniosku? 3 głosy, 2 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został przyjęty.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za przyjęciem wniosku formalnego radnego Stasia? Proszę o podniesienie ręki. 5 osób za, jednogłośnie. Wobec tego przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 3, zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli. Proszę Pani Dyrektor.
Z dniem 1 września wchodzą w życie zapisy w artykule 42 Karta Nauczyciela, gdzie dodatkowo od 1 września pojawia się stanowisko nauczycielskie, które nie jest wymienione z pensum w ustawie Karta Nauczyciela, mianowicie jest to terapeuta pedagogiczny. Pedagogiczny, tak. W związku z powyższym proponujemy tutaj, aby w naszej uchwale, która określa zasady zniżek i rozmiarów obniżek i pensa zajęć niektórych nauczycieli, właśnie w paragrafie pierwszym dopisać wśród tych stanowisk pedagogicznych tego właśnie terapeutę pedagogicznego. W punkcie drugim określić jego pensum w wysokości 22 godzin. Jest to maksymalna liczba godzin, którą karta pozwala określić, bo tam jest zapisane, że nie więcej niż 22 godziny. W punkcie trzecim zmiana polega na tym, że w uchwale aktualnie obowiązującej jest odniesienie w przypadku dyrektora, który zastępuje dyrektora przez dłuższą obecność, jest odniesienie do artykułu 39 ustawy o systemie oświaty, a tego artykułu już nie ma, więc jest to tutaj dostosowanie naszej uchwały do obowiązującego prawa i uchyla się paragraf drugi w naszej uchwale, który określał sposób obliczania pensum dla nauczyciela, który w ramach etatu realizuje zajęcia o różnym wymiarze tygodniowym zajęć, czyli na przykład oprócz tego, że jest nauczycielem szkoły, jest również na przykład bibliotekarzem lub pracuje w świetlicy, lub jest na przykład w przedszkolu, pracuje w dwóch grupach o różnym pensum. Do tej pory sposób obliczania jego tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć określała uchwała Rady Miejskiej, a od 1 września określa to już karta nauczyciela, przepis wyższego rzędu, więc te zapisy w naszej uchwale już jakby nie mają podstaw istnienia. I to są wszystkie zmiany, które są tu zaproponowane.
Dziękujemy Pani Dyrektor za obszerne informacje. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać w powyższej sprawie głos? Nie widzę. O, proszę.
Pan Przewodniczący.
Szanowni Państwo, ja nie chcę się w ogóle do treści tutaj odnieść do tego, bo nie budzi mojej wątpliwości. Natomiast chodzi o tą uchwałę i następną uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu z dodatku, która jest z 2009 roku, a ta jest z 2016 roku. Uważam, że należy się zastanowić, czy należy te uchwały zmienić, czy należy podjąć nowe uchwały, które będą obejmować te, no już właściwie, a zwłaszcza tą, tak jak mówię, to dosyć następny punkt, z 2009 roku po prostu uchylić. A uchwała aktualna, żeby zawierała, powiedzmy, byłoby to coś z tego rodzaju tekst jednolity, bo mamy tak, uchwała z 2016 roku, znowu zmieniona uchwałą z roku 2018, w następnym punkcie z 2009, czyli prawie sprzed 10 lat, mamy tutaj uchwałę, którą będziemy zmieniać, także dla jakiegoś porządku, może nie dla porządku, ale dla jasności. W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby nowe uchwały obejmowały całość zagadnienia, a te uchwały, które powinny być zmienione, zostały uchylone. Co Pani o tym sądzi, Pani Dyrektor?
Czy Pan mówi o obydwu uchwałach? Pan proponuje obydwie uchwały, żeby ich nie przyjmować na następnej sesji, czy tylko tej drugiej?
Ale ja
nie
mówiłem
nie,
o...
Nie, to ja jeżeli Pan...
Nie mówiłem o tym, że nie należy przyjąć. Te uchwały należy
ja
przyjąć.
Ja chcę powiedzieć, tak. Tylko przy następnej okazji, jak przy drugim, tak Pan trochę wyprzedził mówienie, dobrze. Czyli mogę już przejść do następnej uchwały, tak? Dobrze. To teraz przejdę do uchwały numer...
Może
ale
pani
nie.
Dla moment.
Dla porządku.
Odpowiadamy teraz, głosujemy i wnioskujemy.
Kwestia jest tego rodzaju, że propozycje nowej treści uchwał w tych dwóch zakresach będzie przedstawiona Radzie, myślę, że do końca roku. I w jednym, i w drugim przypadku.
Panie Przewodniczący.
Co stoi na przeszkodzie? Wyliczenie skutków finansowych pewnych zmian, wypracowanie jeszcze... Jeżeli chodzi o pierwszą tą uchwałę, no to są rozbieżności, bo ta uchwała, jeżeli mówimy o tej uchwale, którą w tej chwili w projekcie zmieniamy. Tak, druk numer 3. To ta uchwała, jeżeli chodzi o pensa tych innych stanowisk typu pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, może wejść w życie od 1 września następnego roku szkolnego. Bo wcześniej ze względu na to, że zostały uchwalone arkusze organizacyjne, gdyby były, to znaczy może ja trochę wyprzedzam, bo gdyby zostaną te same wartości pensum, no to nie ma takiego skutku. Nie wypracowaliśmy jeszcze wspólnego czy stanowiska z dyrektorami i ze związkami zawodowymi, czyli na chwilę obecną po prostu nie mamy takiego projektu. Natomiast pracujemy nad tym, żeby to wprowadzić.
Czy Pana satysfakcjonuje ta odpowiedź?
Ja tylko powiem. Panie dyrektor, nie bardzo rozumiem, bo mi chodzi o bardzo prostą operację techniczną, że bierzemy uchwałę z roku 2000, skupmy się tylko na druku numer 3. Że bierzemy uchwałę numer z 2016 roku i w tej uchwale dokonujemy tych zmian, które tutaj są i mamy nową uchwałę, nie nowelizujemy tamtej uchwały, mamy jedną litą uchwałę, która zawiera zapisy z istniejącej uchwały i z tej zmiany. To chodzi tylko o czystą czynność techniczną, ale dla obywatela, który się z tym będzie wiązał, nie będzie musiał szukać uchwały jednej, nowelizacji, porównywać. Mamy, praktycznie mielibyśmy uchwałę, która obejmuje to, co zostaje i to, co jest nowe i w jednym druku, w jednym dokumencie. Tylko chodzi o czystą, od strony technicznej uważam, że jest to, no trzeba siąść po prostu z tamtej, powyrzucać tutaj nową uchwałę i tyle. Przecież to nie wiąże się z żadnymi skutkami finansowymi, z niczym.
Nie, no nie ma żadnego problemu, żeby zrobić tekst jednolity z tych dwóch ustaw, tylko my po prostu, ale to znaczy, bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo to przyjęli, bo jest to, ale ja chcę, no mówię, bardzo mi
Pani dyrektor, pytanie brzmi, czy jest możliwe zrobienie to w jednej uchwale?
Zrobienie tekstu jednolitego nie ma żadnego problemu, tylko ja się
na sesję. Tylko którą pytanie? Rozumiemy na sesję, tylko na którą?
Na najbliższą, teraz na poniedziałek. Nie ma problemu żadnego. Nie jest to możliwe. Dlatego, że ja nie uzgodnię tego ze związkami zawodowymi, a ja już mam ten projekt uzgodniony.
Ja rozumiem, czyli nie jest to możliwe na najbliższą sesję.
Nie,
proszę udzielić tylko odpowiedzi.
No. Ze względu, no to ja muszę tak pomyśleć. No, więc na najbliższą sesję nie.
A na kiedy, jeżeli już wyprzedzając pytanie radnych?
Na następną.
Dziękujemy za odpowiedź. W kolejności pani radna Koczurowa.
Ja rozumiem radnego Stasia, że chce uporządkować te uchwały, żeby była jedna uchwała i ten, ale my cały czas teraz jesteśmy nad drukiem numer 3 i mam do pytania do druku numer 3, czyli do tej uchwały, do tej propozycji i mam pytanie. Nie było terapeutów?
Tak, nie było takiego stanowiska,
no
w ogóle. Nie było.
Ile będzie u nas teraz tych terapeutów?
To znaczy, to jest sprawa tego
propozycja
rodzaju.
Może tak.
To znaczy, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, bo nie znam sumy wszystkich godzin terapii pedagogicznej, która jest w arkuszach organizacyjnych zapisana. Natomiast, ponieważ do tej pory były prowadzone zajęcia terapeutyczne z dziećmi, bądź w przedszkolach, czy w szkołach, i pensum stosowało się takie, jaki rodzaj zajęć był prowadzony. Jeżeli to było w szkołach, to było pensum 18, jak to było w przedszkolu, to w zależności od grupy wiekowej było albo 22, albo 25. I takie stanowisko określającego terapeutę po prostu się pojawiło dopiero teraz. A nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ile my mamy w skali całej wszystkich naszych szkół i przedszkoli łącznie godzin terapii pedagogicznej. I trzeba po prostu zliczyć godziny, które są w arkuszach zatwierdzonych, arkuszach organizacyjnych.
Czyli dalej rozumiem, że terapeuta weźmie trochę godzin czy zajęć od pedagoga. No bo jest pedagog i terapeuta, teraz jeszcze psycholog.
Nie, to są wszystko, jest w arkuszu organizacyjnym godziny przydzielone, które się nazywają terapia pedagogiczna. I to te pensum 22 określa, jaka będzie stawka godzinowa za wynagrodzenia tego nauczyciela, który będzie tą terapię prowadził. Nie ma to nic, oprócz tego jest pedagog, psycholog i to są inne zajęcia, innego rodzaju zajęcia. Nie, to jest jedna grupa pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ale to są inne zajęcia.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję.
I teraz właśnie jesteśmy tylko na
druk numer 3. Będziemy głosować nad drukiem numer 3. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Może przybyły gość jeszcze? Nie. Przystępujemy do głosowania. Może od komisji.
Proszę o komisję rewizyjną za pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały. Oczywiście chodzi o druk numer 3. 3 głosy za. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
To z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Wszyscy za. Przechodzimy do projektu zawartego w druku nr 4, zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzeń zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne, zastępstw nauczycieli dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Ozimek. Analogicznie prosiłbym o wyjaśnienie.
Ja zacznę najpierw od tych zmian, a potem odpowiem na pytanie pana przewodniczącego odnośnie tekstu jednolitego, ewentualnie tej uchwały. To prawda, że to jest uchwała bardzo stara, z 2009 roku, ale oczywiście przygotowywując projekt tej uchwały przejrzałam zmiany, które można w Dzienniku Województwa Opolskiego prześledzić, jak to jest w innych gminach na terenie naszego województwa. Większość tych uchwał jest z 2009 roku, bo wtedy to zostało, wtedy się uchwalało tego typu uchwały. Ona od tego czasu została tylko raz, jeden punkt tutaj został raz zmieniany i teraz drugi raz i teraz opowiem o tych punktach. Po pierwsze, tak jak napisałam tutaj w uzasadnieniu, to jest to jakby dostosowanie naszych wewnętrznych uregulowań do zapisów ustaw wymienionych w uzasadnieniu. Więc w paragrafie pierwszym, w stosunku do tej uchwały, która aktualnie jest, znika dodatek mieszkaniowy, bo on z mocy ustawy od 1 września już nie jest nauczycielom wypłacany. W drugim punkcie, w paragrafie trzecim, została poszatkowana tabelka określająca minimalną i maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i dla wicedyrektorów. Zasadniczo te widełki, które tutaj są w tym projekcie przedłożone, one się nie różnią od tych, które są w aktualnie obowiązujących. Tu jest tylko zmiana w tej najniższej grupie powyżej 24 oddziałów, gdzie było 55, a teraz jest 50. I proponujemy tą zmianę i chcemy, żebyście Państwo ją nam uchwalili, ponieważ wraz z likwidacją gimnazjum i od 1 września zespołu szkół, to co jest w starej tabelce, bo w starym naszym regulaminie mieliśmy określone stawki wynagrodzenia, stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli. Jeżeli mam na myśli teraz szkoły i zespół, jeżeli chodzi o szkoły, nie więcej niż 8 oddziałów i powyżej 8 oddziałów. Reforma oświaty i 7 i 8 klasy, które zostały w naszych szkołach podstawowych i zmniejszanie się liczby klas gimnazjalnych i właściwie z mocy prawa likwidacja zespołu szkół i od 1 września mamy tylko szkołę podstawową numer 3, po prostu w takiej wersji, jaka jest, utrudnia przyznawanie tego dodatku i dlatego proponujemy tutaj rozbić to na szkoły podstawowe 1, 2, 3 ciągowe, ewentualnie kiedy tych oddziałów jest więcej, żeby dostosować to do tej rzeczywistej sytuacji, która w tej chwili jest i żeby można było te dodatki, żeby pan burmistrz te dodatki mógł dyrektorom przyznawać. Jeżeli chodzi o trzeci punkt, to jeżeli to w paragrafie czwartym, w punkcie trzecim było określony dodatek z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy, zamieniamy słowo gimnazjum na szkoła podstawowa klasy dotychczasowego gimnazjum i to jeszcze powiedzmy przez ten jeden rok szkolny będzie miało zastosowanie. I w punkcie piątym uchylamy paragraf ósmy w całości poświęcony dodatkowi mieszkaniowemu, ponieważ jego już od 1 stycznia nie ma. W punkcie szóstym też się tylko merytorycznie nic nie zmienia, tylko wyrzuciło się z treści, było dodatki, o których mowa w paragrafach od 2 do 4 i 8. Wyrzuciło się słowo i 8, ponieważ dotyczyło dodatku mieszkaniowego. I jedna rzecz, która tu została wprowadzona, to jest właśnie w punkcie czwartym, został wprowadzony taki zapis, który nasunął mi się tutaj do wprowadzenia przy okazji tych takich dostosowawczych zmian, ponieważ prawda wygląda, ponieważ jak mówię, tak jak przeglądałam te wszystkie uchwały, które są podejmowane w innych gminach na terenie naszego województwa, to w niektórych uchwałach właśnie był taki zapis dotyczący wysokości dodatku za wysługę lat dla nauczycieli wtedy, kiedy są na zwolnieniach, czy opiece, czy na chorobowe. I ponieważ nie wolno nam w uchwałach Rady Miejskiej wprowadzać takich zapisów, które są gdzieś indziej umieszczone w jakimś innym akcie, to zaczęłam też sprawdzać faktycznie, gdzie jest taka podstawa prawna, która jakby to określiła. I stan faktyczny jest taki, że w polskim prawodawstwie nie ma takiego zapisu w żadnym przepisie, który by określał tą zasadę niepotrącania, czyli w czasie chorobowego dodatku za wysługę lat, tylko wypłacania go w pełnej wysokości. I są takie zapisy i dotyczą one pracowników samorządowych, dotyczą one nauczycieli zatrudnionych w rządowych szkołach. Natomiast jeżeli chodzi o zapisy samorządowe, to tego nie ma. Są też takie orzecznictwa, jeżeli rady gmin czy miast wprowadzają takie zapisy, to są nawet takie orzecznictwa, które twierdzą, że rada organ prowadzący w ogóle generalnie, w naszym przypadku Rada Gminy, jakby nie ma kompetencji do określenia w swoim regulaminie tego typu zapisów, czyli w czasie chorobowego, w jakiej wysokości się wypłaca. Także orzecznictwo generalnie nie ma zapisów w innym prawie. Orzecznictwo jest na różne strony i tutaj po długiej dyskusji z panią mecenas zdecydowałam się, żeby w tym projekcie zrobić ten zapis, żeby przynajmniej na poziomie naszego samorządu było zapisane, że w czasie chorobowego czy opieki nad dzieckiem ten nauczyciel dostaje wysługę w pełnej wysokości, nie jest mu ona potrącana. I teraz tak, jeżeli chodzi o tekst jednolity, żeby to wprowadzić w tekście jednolitym, to też jest to niemożliwe na kolejnej sesji, dlatego że ta zmiana uchwały dotycząca regulaminu nie wymaga zaopiniowania związków zawodowych, tylko uzgodnienia. I takie spotkanie uzgodniające ze związkami zawodowymi się odbyło i związki zawodowe mają szereg uwag i propozycji również do innych zapisów dotyczących naszego regulaminu wynagradzania, bo on określa różne rzeczy, które się składają na dodatki dla nauczycieli. I ustalenia nasze z Komisji Uzgodnień są takie, że związki zawodowe pozytywnie uzgadniają treść tej zmiany, a w terminie do 30 września przedłożą panu burmistrzowi zakres zmian, to znaczy tematów z naszej uchwały Rady Miejskiej, gdzie proponują zmiany. I po otrzymaniu tego, i ustaliliśmy termin, że to będzie do 30 września. I po otrzymaniu tych propozycji i ich przeanalizowaniu w ogóle je przeanalizujemy i wtedy będzie przygotowany jeden nowy regulamin obejmujący już wszystkie aspekty, te, które określa i ta uchwała powinna określić.
Pozwolę sobie zadać pytanie, a następnie oddać głos radnej. Jak to funkcjonuje w innych gminach? Czy również tak jest, że otrzymują świadczenie 100%? No, rozumiemy zamysł i dobroduszność naszej gminy. Czy to tak wszędzie funkcjonuje? Czy to jest?
Mojej wiedzy wszędzie.
Wszędzie 100%. Tak. Czyli stawiamy na nauczycieli.
No.
Dziękuję za odpowiedź. Proszę pani radna.
No dobra.
I rozumie pani dyrektor, żeby to usystematyzować i zrobić jako jedną uchwałę, to zaakceptowały już związki zawodowe, te wprowadzenie tego dodatku. I dlatego
tak,
tą
po prostu te zmiany, które tutaj są, tak, możemy ją, bo ona jest uzgodniona.
Zmiany jeszcze nie są przedyskutowane.
Nie, one nie są ani zaproponowane przez związki zawodowe, bo nie ukrywam, że związki zawodowe proponują takie zmiany, które zwiększają wynagrodzenia nauczycieli, bo oni nam to sugerowali wymieniali pewne elementy, między innymi pulę środków na dodatki motywacyjne, wysokość dodatków właśnie za wychowawstwo, pewne rzeczy sygnalizowały związki zawodowe, no i takżeśmy się umówili, że konkretne propozycje zostaną przedłożone do końca września. Ja się zobowiązałam, że zrobię analizę, jak to w ogóle jest właśnie w pozostałych gminach tutaj, żeby mieć porównanie. No i wtedy po prostu będzie propozycja.
No właśnie.
Proszę Pani Radna.
Chciałam się jeszcze dowiedzieć, jeżeli to zaakceptowały związki zawodowe, czy Pani już jako oszacowała, jakie to są skutki finansowe z tym dodatkiem. Sam dodatek, teraz wprowadzenie i właśnie na szkoły podstawowe, na przedszkola, czy to dużo?
Żaden.
Nie ma skutków finansowych.
To znaczy, to jest kwestia tego rodzaju, że po prostu jest, mając tyle kryteriów, po prostu łatwiej jest przyznać ten, zróżnicować ten dodatek dla dyrektora, który ma powiedzmy 8 oddziałów i dla dyrektora, który ma 16 oddziałów.
Dziękuję.
Czy 24? Ale Pani mówi o dodatkach funkcyjnych, ja zrozumiałam, a nie o wysłudze. A ja mówiłam o wysłudze. No, żaden. Bo my płacimy za stop, tak jak mówię, tak jak wracał. Tak, to znaczy my płacimy, to znaczy tak, nauczyciel i wtedy, kiedy przebywa na urlopie, tak jak pracownik samorządowy, kiedy przebywa na chorobowym, dostaje wysługę lat, nie ma potrącenia za wysługę lat. Natomiast inne składniki typu zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowactwo, to on ma potrącane za 1/30 za każdy dzień nieobecności i wchodzi mu to do podstawy zasiłku chorobowego, który w zależności od tego, czy to jest zasiłek zwykły, czy to jest na przykład macierzyński, czy wypadkowy, wynosi od 80 do 100%.
Dziękuję za informację. Ktoś z radnych chciałby jeszcze zadać pytanie w powyższej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w określonym schemacie.
To członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartej w druku nr 4. 3 głosy za. Komisja zaakceptowała jednogłośnie.
To z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Proszę podniesienie ręki. 4, 5 osób. Pan radny teraz do przodu, już widzę jego rękę. 5 głosów za, jednogłośnie komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione w druku numer 5. W druku numer 4. Teraz przechodzimy do projektu zawartego w druku numer 5 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ozimek. Czy ktoś by chciał udzielić wyjaśnień powyższej sprawie, ile
tak,
mamy tych punktów, jak to wygląda?
Dzień dobry, witam wszystkich.
Proszę o zabranie głosu, Pani Justyno.
Dzień dobry, witam wszystkich. W sprawie tych dwóch uchwał, które dotyczą alkoholu, to tak, jeśli chodzi o pierwszą uchwałę, czyli ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń, w marcu weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą zmianą Rady Gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń. Taki ma obowiązek Rada Gminy. Dotychczasowe uchwały, które obowiązują u nas w gminie, no nie tylko u nas, czyli wszędzie, czyli w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, obowiązują maksymalnie przez okres 6 miesięcy od tej zmiany, czyli na początku września tracą swoją moc. W związku z tym podjąć taką uchwałę o maksymalnej liczbie tym razem zezwoleń. Właśnie to jest ta różnica, że do tej pory uchwała określała liczbę punktów, czyli liczbę sklepów, liczbę gastronomii, barów i tak dalej, a w tej chwili uchwała ma określać liczbę zezwoleń, czyli odrębne zezwolenia na piwo, odrębne na wino i odrębne na wódkę, czyli chodzi o zawartość procentów w tych napojach. W związku z tym została przygotowana właśnie ta uchwała. Nie zmienia ona ilości tych punktów, to znaczy w przeliczeniu ilości punktów w przeliczeniu na liczbę tych zezwoleń teraz określonych w nowej uchwale, to wychodzi na to samo. Czyli obejmuje ona te punkty, te zezwolenia, które teraz funkcjonują, które przedsiębiorcy mają teraz, plus rezerwę, jeśli pojawi się ktoś, nowy podmiot będzie chciał rozpocząć działalność, jak również dla takich zezwoleń, które zezwolenia są okresowe, czyli na okres 4-6 lat są na przykład wydawane. Więc jeśli zezwolenie traci ważność, przedsiębiorca odpowiednio wcześniej musi złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia, żeby mieć ciągłość. I to też musi nam się mieścić w tym limicie właśnie.
Dziękujemy za informację. Pani radna Kaczorowa pierwsza chciała zabrać głos. Prosimy.
Ja chciałam tylko się zapytać, bo powiedziała Pani, że nie zmniejszamy wszyscy ci, co mają sprzedaż napojów alkoholowych. Są ujęci i jest rezerwa. Tak. Czy duża jest ta rezerwa, żebyśmy nie poblokowali, niech nie będą te punkty?
Ja powiem tak, jeśli chodzi o sklepy, na tą chwilę mamy maksymalną liczbę punktów, to jest 80, a wykorzystanych mamy 40 punktów, czyli jesteśmy w połowie. I tak samo tutaj jak jest, tak, jest duża rezerwa. Na zezwoleniach A, czyli na sprzedaż na piwo, mamy 40 zezwoleń, a jest zaplanowane 100, czyli z rezerwą. Na B jest 35 w tej chwili i na C jest wykorzystanych 39.
Czyli w sumie 50%.
Tak, i tak jest wszędzie, i tak samo w gastronomii też.
Dziękujemy za informację. Z jednej strony to bardzo cieszy, że tak mało konsumuje się w gminie, a z drugiej strony no, piwo i turyści to się wiąże. Jedno z drugim. Szkoda, że nie mamy tych punktów.
Tylko dużo osób gastronomii.
Jeszcze pan radny Szklosz chciałby zabrać głos w powyższej sprawie, proszę.
Dziękuję bardzo. Znaczy mnie jedno zastanawia w tej uchwale, bo tu mówimy o demokracji, o tym, że popieramy tam jakichś nowych inwestorów albo coś. Nie, w każdym domu jest sklep. Co mnie to przeszkadza? Gdyby coś chciał kupić, to nie kupię. Pusty.
Panie Szklosz, ale może być, tylko musi być 50 metrów od bramy kościoła.
Tak.
Usunę, liczone w osi i po linii chodnika i tam jeszcze coś tam.
No, ale to jest dobrze, to rozumiem jeszcze, ale tu... Czemu my mamy kogoś narzucać? Jak ktoś Aldona otworzy, pani Aldona otworzy sklep z wódką, a Max nie kupi, to zamknie.
Może pani tutaj, która wie, dlaczego nie chcemy mieć aż tego punktów, odpowie albo postara się przynajmniej.
Ja jeszcze dziękuję. Tylko dodam jedną rzecz, o której nie powiedziałam. Zgodnie z tą zmianą ustawy, Rada Gminy przed podjęciem uchwał zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy. W każdym sołectwie zostały przeprowadzone zebrania wiejskie, gdzie zebrania opiniowały te projekty uchwał i w każdym sołectwie zostały pozytywnie zaopiniowane.
Dziękujemy. Pozostaje tylko pytanie, jak tam w innych gminach, czy ta liczba punktów stała, czy rośnie, ale to już do odpowiedzi w innym miejscu i czasie. Proponuję zamknąć dyskusję i przystąpić do głosowania według schematu.
Początku Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartej w druku nr 5. 3 głosy za. Komisja jednomyślnie przyjęła projekt uchwały.
Z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 5. Proszę o podniesienie ręki. Mamy 5 osób za, jednogłośnie komisja przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do projektu zawartego w druku nr 6 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ozimek. Analogicznie prosiłbym o wyjaśnienia w powyższej tematyce.
To też podstawa prawna jest ta sama, czyli zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jeśli chodzi o zasady usytuowania, w naszej gminie obowiązuje do tej pory uchwała z bodajże 93 roku, jeśli się nie mylę. Także chcielibyśmy ją tutaj właśnie uaktualnić. Nie zmienia się zawartość merytoryczna, to znaczy odległość jest ta sama, czyli 50 metrów. Zostały w tej nowej uchwale usystematyzowany sposób liczenia tych 50 metrów, czyli wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wtedy było podane tylko 50 metrów.
Dziękujemy za wyjaśnienia. Pan radny chciałby zadać pytanie w tej sprawie.
Tak. Ja mam tu jedno pytanie co do treści samej uchwały.
Panie radny Szklosz, przewodniczący zadaje pytanie.
Bo no, obowiązuje je uchwała w tej sprawie. No to trzeba by ją było chyba uchylić, a w projekcie uchwały nie ma zapisu uchylenia tamtej uchwały. No proszę zwrócić uwagę, albo ja nie widzę.
Mogę zerknąć? Przepraszam, bo
nie ma. Brakuje tego zapisu tylko.
Już wiem o co chodzi.
To jest tak, że to, wydaje mi się, że to jest formalność, bo
Tak, już powiem, bo w poprzedniej uchwale, w poprzednim druku numer 5 jest, traci moc uchwała numer 218/93 z dnia 17 września w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu. To była jedną uchwałą, wtedy to było uchwalone.
Jedno i drugie, tak?
Tak, tak. A teraz będą osobne właśnie.
Dziękuję.
Dziękuję. Kto z radnych? Pan radny Szklosz? Nie. Okay. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku nr 6.
Proszę członków Komisji Rewizyjnej za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartej w druku nr 6. 3 głosy za. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
To członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 6. Proszę o podniesienie ręki. 5 pod namyśle. 5 osób za, jednogłośnie komisja przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego druku. Do projektu zawartego w druku nr 7 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu ustalania ulg w wpłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający gminy Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Kto chciałby nam wyjaśnić powyższy projekt?
To ja tutaj przedstawię informację.
Pani Katarzyna, prosimy.
Tak. Wprowadziliśmy zmianę w uchwale, która do tej pory obowiązywała z 2010 roku, gdyż było to związane z tym, że chcieliśmy wprowadzić regulację, którą umożliwiała zmiana uchwały o finansach publicznych, ustawy o finansach publicznych, przepraszam, a chodzi o to, że organy uprawnione do udzielenia ulgi mogą postanowić o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, gdy kwota należności z odsetkami nie będzie przekraczać 100 zł. I korzystając o tym, że dokonujemy zmiany tej uchwały, uaktualniliśmy również inne, uszczegółowiliśmy do tej pory obowiązującą uchwałę o niejasności, które do tej pory tak jakby uchwała z 2010 roku wykazywała, czyli na przykład formy ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, które nie były podane dotychczas obowiązującej uchwale wprost. Wprowadziliśmy także druk wypełnienia wniosku o udzielenie ulg w spłacie należności, informacje o sytuacji majątkowych, których podmioty, które będą się ubiegać o udzielenie ulgi, będą musiały spełnić. Znaczy też tutaj wprowadziliśmy w uprzedniej uchwale, wprowadziliśmy tak jakby zmianę, iż udzielenie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności do 36 miesięcy i teraz w tej uchwale tak jakby uszczegółowiliśmy to, bo była tak jakby do uchwały z 2010 roku, była w 2013 roku zmiana o wydłużeniu terminu płatności, terminu odroczenia płatności do 36 miesięcy. Teraz zostało to uszczegółowione w tej jednej uchwale. Tak.
Dziękujemy za wyjaśnienia. Kto z radnych chciałby zabrać głos na temat powyższej uchwały? Proszę.
Ja mam do Pani pytanie. W paragrafie 4, w ustępie 2 i w punkcie 5. Chodzi mi o interpretację. Zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika. Jak należy to czytać i jakimi względami burmistrz posiłkuje się przy podejmowaniu decyzji?
Rozumiem, że pytanie jest skierowane do pana burmistrza.
Nie, do pani.
To pani. Okej, dziękuję.
Bo pani tutaj jest
władzą.
Tym, która opiniuje uzasadnienie, po co będę pytał ściśle pana burmistrza, a pani tym się zajmuje.
Tutaj pomocno przy opiniowaniu jest pani mecenas. Ona także podpowiada, czy zaistniał ważny interes publiczny, interes dłużnika, ale generalnie jest to związane na przykład z jakimiś klęskami żywiołowymi albo jest trudną sytuacją, czyli na przykład ktoś stracił pracę nagle. Jeżeli chodzi o, no, bo tutaj można to tak jakby rozpatrywać w przypadku na przykład zaległości czynszowych. I przypuśćmy, dłużnik płaci, osoba, która wynajmuje u nas mieszkanie płaci, ale na przykład zaistnieje jakaś sytuacja nagła, która uniemożliwia osobie płatności ciągłej. Tylko tutaj rozpatrujemy także sytuację finansową, majątkową, rodzinną danego dłużnika i na tej podstawie jest udzielona ulga, decyzja w udzieleniu ulgi.
Panie radny?
Tutaj każdy przypadek trzeba analizować indywidualnie i pomocne jest także tutaj pani mecenas, która podpowiada, czy generalnie zawsze był ważny interes, czy też inny.
Dziękujemy za informację.
Jeśli można, ja bardzo przepraszam. To z tego wychodzi, że my podejmujemy uchwałę precyzującą zapis taki, że zachodzi ważny interes, a jednoznacznie przesądza za nas, może nawet nie pan burmistrz, a pani mecenas. To znaczy, że jest priorytet. Pan burmistrz, pani mecenas i dopiero rada.
No.
No. Ja wiem, że odpowiedzialność burmistrz, bo nikt z tego, bo ustawa nie zdejmuje z niego tej odpowiedzialności.
Panu radnemu chodzi o precyzyjność zapisów, które można by było trochę ostrzej sformułować i określić parametry ramowe, abyśmy wszyscy mieli przejrzystość tego, nad czym dyskutujemy teraz. Proszę panie przewodniczący, prosilibyśmy do mikrofonu, jeżeli miał być poza, to jak najbardziej tak. I pani skarbnik.
Proszę państwa, no nie możemy tutaj wskazywać elementów, znaczy takich przypadków, które się mogą zdarzyć, ale są sytuacje, gdzie naprawdę trudno jest przewidzieć sytuacje losowe potencjalnych wnioskodawców i wtedy właśnie każdy przypadek należy indywidualnie rozpatrywać, wszystkie dokumenty pozbierać, tak jak w załącznikach wskazane są, i na podstawie również opinii prawnej pan burmistrz podejmuje decyzję. I proszę mi wierzyć, naprawdę są sytuacje, których my naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, co się stanie. Może być kalectwo w rodzinie, może być wypadek samochodowy, może być klęska żywiołowa. W każdym przypadku jest naprawdę inaczej. Dziękuję.
Dziękuję, rozumiem. Pan przewodniczący pewnie ma trochę inne zdanie na ten temat.
Włączę mikrofon tym razem.
Proszę.
Ja myślę, że wszystkie te przypadki, które pani wymieniła, łączy jeden mianownik, a mianowicie wydarzenie losowe. I nie wiem, czy na przykład dopisanie tego nie zamykałoby furtki przed jakimiś innymi możliwościami udzielenia tych zwolnień podatkowych. Czyli dopisanie, że jakieś wydarzenie losowe miało miejsce i ono powoduje ten ważny interes osoby ubiegającej się. Może to by rozwiązało w jakiś sposób sytuację i bardziej uściśliło możliwości interpretacyjne, czy zawęziło możliwości interpretacyjne tego zapisu.
Wobec powyższego mam pytanie, czy można taki zapis umieścić w projekcie uchwały jako autopoprawkę burmistrza?
To znaczy umieścić można, tylko że no, nie wiem, czy wyczerpuje to katalog zdarzeń, które się mogą wydarzyć.
Nie wyczerpuje, ale ogranicza.
Ale wydaje mi się, że tutaj pan burmistrz, podejmując decyzję, i tak poniosi odpowiedzialność za podejmowanie konkretnych działań. Także nie wiem, pan burmistrz jak uważa? Pytanie do pana burmistrza.
Pytanie do pana burmistrza, do szefa.
Mi się wydaje, że tu nie powinno być jakichś ograniczeń, dlatego że każdy przypadek jest naprawdę inny. To nie tylko są losowe przypadki. I przeważnie każdego takiego, który się ubiega o ulgę, że tak powiem, to najpierw księgowość zbiera papiery, a ja potem przeważnie proszę go do siebie i się spotykam z nim, rozmawiam, na jakim etapie życia jest, jakie ma możliwości spłaty i tyle. Także to przypadki naprawdę są różne. Jeden nie zapłaci za śmieci, drugi nie zapłaci podatku, trzeci za przedszkole nie zapłaci, to każdy przypadek jest inny. No. Za dom nie płaci na przykład, bo jest 5 spadkobierców i teraz się dogadaj, który tam ma płacić. Także to są i losowe przypadki i inne. No. Także ja bym tu nie ograniczał, ja bym to zostawił w takiej formie, jak to jest.
Dziękuję. Czy pan przewodniczący dostał odpowiedź, która będzie wpłynęła na podnie...
Ale to nie jest podatek, to są należności cywilnoprawne. Tutaj jest zupełnie inna procedura. No.
Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Nad projektem zawartym druk numer 7.
Proszę o komisję rewizyjną za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku numer 7. 3 głosy za, komisja rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby za, powstrzymał się 1 osoba. Komisja przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 8 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą Trias w Krasiejowie. Proszę.
Szanowni Państwo, zapewne sobie przypominacie, że w zeszłym miesiącu podejmowaliście uchwałę o zasadzie tej samej treści, tylko był punkt mówiący o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, czyli uchwała miała charakter prawa miejscowego. Nadzór wojewody zakwestionował ten charakter aktu prawa miejscowego, dlatego uchylamy. Jest projekt nowej uchwały uchylającej tamtą i nie stanowiącej aktu prawa miejscowego.
Amen. Kto chciałby z radnych zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem zawartego w druku numer...
Proszę członków Komisji Rewizyjnej za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku numer 8. 3 głosy za. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 8? Proszę o podniesienie ręki. 5 osób za, jednogłośnie. Komisja zatwierdziła projekt. Przechodzimy. Przechodzimy do projektu zawartego w druku numer 9 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018. Kto chciałby zabrać głos? Kto musi zabrać głos? Proszę.
To znaczy nie wiem, czy muszę, bo starałam się dosyć jasno przedstawiać uzasadnienie zmiany, ale jeżeli jest taka potrzeba, to powiem. Jeżeli chodzi o plan zmiany dochodów budżetowych, ponieważ na ostatniej sesji wprowadzaliśmy do budżetu dotację w wysokości 50 960 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Pojawiła się interpretacja Ministerstwa Sprawiedliwości, że środki te powinny być wydatkowane poza budżetem gminy, w związku z czym zmniejszamy kwotę dotacji po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej i pozostają tylko środki po stronie wydatkowej w wysokości 514 zł jako udział własny. Następna zmiana, element zmiany dochodów budżetowych to wprowadzenie kwoty 100 tysięcy złotych w rozdziale, gdzie mamy wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na koniec maja mamy już wykonanie planu powyżej założonego planu rocznego, w związku z czym szacuje się, że do końca tego roku kwota w wysokości 100 tysięcy złotych powinna wpłynąć. Ponadto są darowizny dla przedszkola w Krasiejowie i środki otrzymane jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, łącznie 4000 zł, 3000 w zakresie świadczeń wychowawczych i 1000 zł w zakresie świadczeń rodzinnych. Ponadto wprowadza się do planu dochodów dotację na projekt realizowany pod nazwą Kampania Informacyjno-Edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 39 788 zł 80 groszy. Jest to projekt realizowany przez okres w sumie 3 lat, bo początek mieliśmy w 2017 roku, a zakończenie w 2019. Wprowadza się ponadto dywidendę z części zysku wypracowanego przez spółkę PGKiM 800 tysięcy złotych i w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadza się kwotę 1300 zł. Są to wpływy z najmu świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie. Łączne zwiększenie planu dochodów budżetowych 894 428 zł po uwzględnieniu zmniejszenia. I proponowane środki, które wygospodarowuje się po stronie dochodowej, przeznacza się na głównie na zadania związane z podwyżkami w oświacie. Jest to pierwsza część środków przeznaczonych na tą podwyżkę. Obniża się kwotę, tak jak już mówiłam, dotacji do ochotniczych straży pożarnych. Uwalnia się kwotę poręczenia dotyczącą drugiego kwartału 328 100 zł i środki z dywidendy przeznacza się na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, realizując porozumienie zawarte na budowę kanalizacji w ramach triasu opolskiego. Ponadto zwiększa się środki na dotacje do stowarzyszeń sportowych do celem uzyskania poziomu roku 2017. Ewentualne pytania tutaj poproszę, jeżeli jesteśmy do dyspozycji do ewentualnego wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję za bardzo obszerne wyjaśnienia. Nikt nie zrobiłby tego lepiej, dlatego prosiłem o panią. Proszę pan przewodniczący.
Jeżeli dobrze usłyszałem pani skarbnik, przez chwileczkę pani stwierdziła, jeżeli się źle zrozumiałem, to pani mnie wyprowadzi z błędu, że zwiększeniem częściowym planu wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek oświatowych i żłobka będzie 358 tysięcy tam z tymi groszami, że to jest realizacja pierwszego etapu podwyżki. No to co się stało z tymi pieniędzmi?
Nie. To znaczy w sensie takim, że zabezpieczenie środków na tyle, na ile w chwili obecnej jesteśmy w stanie przeznaczyć. Ponieważ tak jak mówiłam, przy zmianie budżetu kwota środków na podwyżki będzie uwalniana kwartalnie. Dlatego, że uwolnienie w całości jest jakby wyprzedzeniem. To znaczy nie możemy wszystkiego od razu uwolnić, ponieważ musimy te środki zabezpieczyć do końca roku. One muszą być w planie, jeśli chodzi o poręczenia, by tutaj być zgodnym z zapisami umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie poręczeń, które gmina udzieliła PGKiM-owi na realizację zadania.
Pani skarbnik, pani odpowiada niestety, ale w mojej ocenie w ogóle nie na temat, bo jest kwestia poręczeń, jest, przynajmniej mówię w swoim imieniu, jest mi doskonale znana i nie o poręczenia pytałem. Była sytuacja taka, że były przeznaczone pieniądze w budżecie, a potem radni w projekcie budżetu jeszcze podjęli na złożony tutaj wniosek, zwiększyli środki na podwyżki. I mamy teraz kolejne środki na podwyżki i jeszcze.
No jak
nie? Jak nie, pani skarbnik? No, było zwiększenie tutaj na... No to co się stało z tymi pieniędzmi, które tam były w budżecie?
Proszę Państwa, jeżeli pamiętacie...
A i proszę, Pani Skarbnik, proszę już nie mówić o poręczeniu, bo my wiemy, jak się, co się dzieje z poręczeniem.
Proszę Państwa, pamiętacie Państwo przy uchwalaniu budżetu na 2018 rok, Pan Burmistrz planował podwyższenie środków w wysokości 10% dla pracowników administracyjno-obsługowych. Środki te były jakby zabezpieczone w kwocie poręczenia, ponieważ kwota poręczenia jest kwotą, którą my kwartalnie uwalniamy do pozostałych wydatków w budżecie, ponieważ PGKiM spłaca pożyczkę i kredyty.
Mamy pytanie, bo dyskutujemy na uzasadnieniu nowy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018. Tak. Myśmy już raz zmieniali w tej materii.
Nie, proszę Państwa.
Jak
zmienialiście
nie?
Raz. Kwota, która była, była kwotą 465 tysięcy zapisana w wartości poręczenia, dlatego że poręczenie nie zostaje wydatkowane na spłatę kredytów zaciągniętych przez PGKiM. Proszę Państwa, w każdym roku...
To znaczy poręczenie.
Jeżeli mogę.
Pan burmistrz prosił, to pan burmistrz też odpowie, jeżeli wie, bo ja nie wiem. Pani zgodnie mówi, więc pan zgodnie mówi. Pan burmistrz nie bardzo wie,
tak? Jeżeli mogę wyjaśnić. Jeżeli mogę wyjaśnić.
Przepraszam, pan burmistrz sformułował pytanie do mikrofonu, proszę odpowiedzieć.
Pani skarbnik udziela odpowiedzi, więc proszę nie przeszkadzać pani skarbnik.
Nie przeszkadzamy, my prowadzimy tutaj te obrady, panie burmistrzu. Pani skarbnik, proszę kontynuować.
Proszę Państwa, w każdym roku uchwalając budżet zabezpieczamy środki w wysokości kwoty poręczenia przypadającą na dany rok budżetowy. Kwota poręczenia wynika z uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, gdzie gmina takiego poręczenia udzielała spółce, ponieważ spółka, zresztą Państwo doskonale wiecie, budowała kanalizację i zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jednym z elementów i wymogów zawarcia takiej umowy było udzielenie poręczenia przez gminę. Poręczenie musi być, jeżeli pan radny nie rozumie, to ja tłumaczę, skąd się wzięło poręczenie. Ale to się ściśle wiąże, proszę pana, z poręczeniem, dlatego że kwota zapisana w budżecie, kwota poręczenia, nie jest kwotą, którą gmina wydatkuje fizycznie pieniądze. Była kwota przewidziana, ale w kwocie zapisanego poręczenia, ponieważ plan finansowy...
Te pieniądze były na
nie. Nie, absolutnie. Absolutnie, nie. Nie, nie.
Wobec powyższego, czy ktoś z radnych chciałby zadać pytanie w powyższej tematyce? Proszę, pan radny.
Czy odbyło się już zgromadzenie wspólników PGK Jemie? A kiedy się odbędzie? Ten czwartek, czyli przed sesją, tak?
Odbyć w czwartek.
Czyli na chwilę obecną 800 tysięcy jeszcze nie ma, które wprowadzamy tutaj do projektu budżetu. No bo nie ma uchwały, nie było zgromadzenia, więc nie ma uchwały wspólników o dywidendzie, więc na chwilę obecną 800 tysięcy jest czysto wirtualne. Czy tak?
Jest przygotowany projekt uchwały o takim podziale.
Czyli na chwilę obecną nie ma uchwały, więc dywidendy nie ma. Mamy 800 tysięcy wirtualnych, czy tak?
To jest tak samo jak projekt budżetu.
Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Pytanie zadaję konkretne, pani skarbnik czy pan burmistrz. Na dzień dzisiejszy nie było zgromadzenia wspólników, więc nie ma uchwały wspólników o dywidendzie. Więc w związku z tym 800 tysięcy nie ma jakiejkolwiek uchwały w tej sprawie i 800 tysięcy na chwilę obecną dyskutujemy nad rzeczą, której na dzień dzisiejszy, a tym bardziej na dzień przygotowania projektu uchwał nie było.
Jak się odbędzie, może nie posłuchać.
No odbędzie się, ale na chwilę obecną nie ma. Pani skarbnik, jest czy nie ma?
Nie ma. Na chwilę obecną nie ma jeszcze
dziękuję za odpowiedź.
Zgromadzenia wspólników i nie ma jeszcze uchwały.
Nie ma 800 tysięcy w budżecie. Tak? Czyli tutaj na chwilę obecną jak będzie, to wtedy będziemy mogli na ten temat dalej dyskutować. Dziękuję.
Złożę wniosek formalny o przesunięcie.
Czy ktoś chciałby zadać jeszcze pytanie? Pan radny Wisbak, pani radna Koczurowa w kolejności. Proszę.
Mi chodzi o w uzasadnieniu punkt 9. Zwiększenie środków na dotacje w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu o kwotę 50 tysięcy. Czy tu chodzi konkretnie o kluby sportowe, z tego co rozumiem. I mam pytanie. Czy wszystkie kluby dostaną porówno? Czy będzie jakiś klub, który dostanie więcej? Dlaczego o tym mówię? W uzasadnieniu tutaj jest, że wyższe koszty szkolenia młodych piłkarzy i tak dalej, zwiększenie koszty transportu. Otóż nie wiem, czy ktoś to tutaj w gminie kontroluje te rzeczy. Ile rzeczywiście mamy tych drużyn juniorskich? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy ktoś wziął pod uwagę, że w tej chwili dwie drużyny już zleciały do niższej klasy, niższe wyjazdy. Trzecia drużyna się tylko uratowała dlatego, że dwie drużyny się wycofały. Więc ja nie rozumiem, jak to szkolenie. Powiem tego taki ostatni przykład był. Jest ta Deutsche Fußball, Miro Fußball Schule. Tam rodzice płacą za szkolenie swoich dzieci. I otóż te dzieci, one tam powiedzmy były ostatnio z jedną z drużyn naszej grały, z juniorami, czy tramkarzami to było, młodsze, mniejsze, niższe i wygrały 7-2. Jakie to jest szkolenie w tych klubach naszych? Nie mówię, ja po prostu trzeba by też nie tylko dawać, ale czegoś żądać. Ja naprawdę klubach, w kiłkę i w ogóle w działalność sportową poświęciłem naprawdę kawał mojego życia. I doskonale wiem, jak to leci. Pewne rzeczy powinno się też kontrolować. Nie tylko dawać, bo ktoś tutaj się, odnoszę wrażenie, ktoś się tylko bardzo dobrze bawi, a w tym szkoleniu, proszę mi podać jeden przykład jakiegoś wyszkolonego z terenu naszej gminy młodzieżowca, który gdzieś tam osiągnął jakieś wyniki. I proszę nie mówić o Wańce Telu, bo jego szkolenie sfinansował ojciec od początku do końca. Jedna drużyna, która w tej chwili jako takie ma wyniki, naprawdę to trzeba przyznać, paka jest. Się podbierali i tu trzeba ich pochwalić. A ta reszta co robi? Dlatego moje pytanie jest takie. Czy rzeczywiście tutaj się kontroluje i czy się żąda w zamian czegoś? Bo to nie jest promocją gminy, jeżeli drużyna naszej gminy przegrywa 11-0.
Dziękuję za informację. Pani sekretarz chciałaby odpowiedzieć odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Więc w tym roku zmieniliśmy w ogóle zasady przyznawania dotacji na duży sport. Transzujemy. Czyli pierwsza tura już się odbyła. Był to okres do końca czerwca. Właśnie jest to związane z tym, że w trakcie rundy jesienno-wiosennej część klubów spada, część awansuje. W obradach komisji biorą przedstawiciele zewnętrzni, bierze też udział radny Marceli Biskup. Każdy klub nie dostaje tyle samo. Oprócz klubów piłkarskich jest siódemka. Tutaj mogę powiedzieć, że reprezentantem, który z naszej gminy wyszedł, jest Paweł Genda, który już w tej wyższej lidze gra. Jest jeszcze koszykówka i są kluby karate, Kyokushin, Nidan i one też się ubiegają. O zwiększenie środków, tutaj w zapisie jest błąd, bo te środki nie są, od 2015 roku środki zostały zmniejszone. Wcześniej było to 310 tysięcy, w 2016 roku były zmniejszone o 60 tysięcy, tak samo w 2017 roku. O zwiększenie środków wnioskowały kluby i do państwa, i do burmistrza już na etapie uchwalania projektu, przygotowywania projektu budżetu. W tamtym czasie nie było możliwości zwiększenia tych środków. Weryfikujemy to w klubach, czy w Ozimku, czy w Szczerzyku, czy w Grodźcu. Odbywają się kontrole krzyżowe, przyjeżdżamy, weryfikujemy. I naprawdę w większości kosztów, które są tam ponoszone, są to koszty licencji, transportów, trenerów, jest trochę zakupów i są chętni. Są te małe dzieci, nowa szkółka, która od zeszłego roku funkcjonuje w Krasiejowie. Bardzo prężnie jest grupa czterolatków, pięciolatków i nikt tego nie chce robić w formie wolontariatu. I finansujemy tam trenerów, piłki, dzieci jeżdżą na te zawody niższych lig. Weryfikujemy to. Nie jest powiedziane, że my tego nie weryfikujemy. Co roku, zanim dostaną nową transzę, muszą rozliczyć się sprawozdaniem, tak samo jak pozostałe organizacje samorządowe.
Dziękuję.
Dokładnie. 60 zł za dziecko. Miesięcznie. Dobrze, ja rozumiem.
Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć, że oczywiście, że tych wszyscy ci rodzice, których stać na to, żeby swoje dzieci do takiej szkółki zapisać, no to bardzo dobrze, ale są też dzieci, którzy, z biedniejszych rodzin, których nie stać na to, a też chcą grać w piłkę i tu jest szansa, stąd jest właściwie to działanie, żeby wspomagać te dzieci biedniejsze, żeby one miały taką samą szansę, jak te inne, jak rówieśnicy, którzy mają bogatych rodziców.
No ale to ja może tutaj na opinię przewodniczącą, bo ja wszystko... Panie burmistrzu, no nie zgodzę się z tym tłumaczeniem, że zgodnie z oficjalnymi w tej chwili wszystkimi wykładniami rządu i tak dalej, ubóstwo w Polsce zniknęło, nie ma biednych ludzi. Jest w tej chwili 500+. Także właśnie między innymi na tego typu rzeczy. Ale nie moim celem było tu, żeby po prostu likwidować te sprawy. Tylko, żeby były jakieś efekty, bo to są naprawdę wcale nie tak małe pieniądze. A tych efektów naprawdę nie ma. Nie widać. Oprócz HKS-u, Ozimek, który w tej chwili naprawdę muszę pochwalić, czego przez lata nie robiłem, ale w tej chwili naprawdę dobre wyniki osiągają. Pozostałe kluby, żenada, naprawdę. Ja wiem, że się narażę wielu ludziom, ale taka jest prawda. No ludzie, no nie może tak być. No i to dla, no dobrze, no to w takim razie, więc, ale w tej chwili powiedzmy, nie wnikam w to, ale dobrze, no nie wnikam powiedzmy w te rzeczy, jeżeli złodzi. To jest sztandarowa drużyna, to jest drużyna, staje na to i reprezentuje całą naszą gminę, powiedzmy, że na tym szczeblu. Inne są miejscowości, wiadomo, że tam rzeczywiście na pewnym poziomie to już chodzi, wchodzą w grę większe pieniądze i muszą mieć sponsorów, bo bez sponsorów na pewno nie udźwignęliby tego, no nie ma cudów. I w to nie wnikam, ale już no powiedzmy na poziomie tej B klasy, A klasy, no żeby przynajmniej w tym środku tej tabeli się nie utrzyma, tam nie ma takiego poziomu. Ludzie, no przecież ja siedzą na piłce, no to nie jest do lat 70. powiem szczerze, to w tej chwili ten poziom jest naprawdę dużo, dużo niższy. I wiem, o czym mówię, bo grałem. I to nie jest po prostu chęć. Jeżeli ktoś chce się bawić tylko amatorsko w piłkę, żeby przyjść w niedzielę pokopać, później sobie zjeść kiełbaskę i wypić piwko, no to niech to robi za swoje. I nie wkłada w to, nie wkłada w to w ogóle żadnego wysiłku. O to mi chodzi. To trzeba by dopilnować pewnych rzeczy.
W kolejności pan przewodniczący i panie radny, ja bym prosił, bo jednak w klubach to tak jak sinusoida, raz lepiej, raz gorzej i każdy chyba się stara, żeby grać jak najlepiej. Panie przewodniczący, proszę.
Tak, ja dobrze zrozumiałem, to będzie na normalnych zasadach się odbywało, tak? Te pieniądze rozdawane będą, będzie normalnie zbierze się komisja i będą przyznawane każdemu klubowi w zależności od tego, co tam, o co występuje, czy to będzie takie rozdawnictwo bez żadnych zasad, czy też...
Pani sekretarz.
Chciałam powiedzieć, że kwestię tą reguluje uchwała Rady Miejskiej, jak bez żadnych zasad. Jest wniosek, który musi być złożony, jest ogłoszenie burmistrza. Po sesji będzie wiadomo, jaka jest pula. Jeżeli zostanie pula 100 tysięcy, która została, bo w pierwszej turze przeznaczyliśmy 150 tysięcy, czyli na drugą turę, bo tyle w budżecie mamy 100 tysięcy. Jeżeli państwo nie zwiększą tych środków, to będziemy ogłaszać konkurs tylko na 100 tysięcy.
Ja
równocześnie z ogłoszonym konkursem będzie ogłoszenie o naborze członków. Tak samo zwrócimy się do Rady Miejskiej o wyznaczenie, delegowanie i do osób z zewnątrz. W tamtym roku mieliśmy jeszcze przedstawiciela pana, nasz pan Włodarczyk był, pan Marceli Biskup, pan Łukasz Obremski i powołano kogoś. Każdy ma, kto nie jest związany stricte z klubem, czyli nie jest tam trenerem, czy nie jest prezesem zarządu, ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu komisji.
Proszę powiedzieć, te dwie tury przyznawania pieniędzy, to wynika z czego?
Dwie tury? Bo były takie w zeszłym roku, że
zarzucali... Ja pani o uchwale Rady Miejskiej.
Proszę?
Ja pani o uchwale Rady Miejskiej.
Tury nie wynikają, kwestie przyznawania wynika. Tury wynikają z tego, że właśnie podczas w zeszłym roku prezesi klubów sportowych zarzucali, że jeżeli przyznajemy środki na cały rok funkcjonowania klubu, to jest to nieadekwatne do tego, bo w styczniu klub jest wysoko w lidze, po rundzie tej wiosennej spada i wtedy te koszty są mniejsze niż ten. I w związku z tym założyliśmy, że pierwsza tura się kończy po sezonie wiosennym i na turę jesienną już jest inna pula, inny podział. Kiedyś też tak to było w latach 2012-2013, było na dwie tury.
Bardzo logiczny argument. Czy ktoś w tematyce klubów sportowych, pan burmistrz?
Ta szkoła Klozego to też nie jest takie, korzystają z naszych obiektów przede wszystkim, trzeba powiedzieć. My nie jesteśmy, że my jesteśmy obok tego. Kiedy chcą, to mają wypożyczane za darmo wszystkie obiekty. Obojętnie, czy to jest lato, wiosna, zima. Proszę? Wszystko bezpłatnie. Mogą być na Orliku, jeżeli sobie jeżeli chcą zarezerwować...
Panie radny w izbach. Prosimy, jeżeli jest to treść merytoryczna, do mikrofonu.
Tak. Pani sekretarz mi mówi, że wnioskowali, ale się wycofali. Tak samo jak wnioskowali, żeby zająć HKS kiedyś w sobotę, niedzielę na jakiś turniej piłkarski. Wpuszczono, wszystko było ustalone, że mają wejść, odwołali turniej. Więc my idziemy im na rękę i oprócz tego trzeba powiedzieć, że każdy mieszkaniec, każde dziecko, które chodzi, płaci 60 zł, więc dwoje dzieci... To jest 120 zł miesięcznie i to jest na pracę trenera, powiedzmy, no. Bo w zasadzie, no, nie wiem, co tam ta szkółka sponsoruje im jeszcze oprócz tego, że mają trenera, no. Może nie wiem, czy sprzęt inwestuje, nie wiem, tak daleko nie sięgam, ale w każdym razie wiem, że jest opłata 60 zł za dziecko, a obiekty w naszej gminie mają udostępnione za darmo. To jest takie ten. A pamiętam też, panowie radni może sobie nie przypominają albo przypominają, że powiedziano, jeżeli pieniądze na sport wiosną dawaliśmy, budżet uchwalaliśmy, był uchwalany, to co niektórzy radni powiedzieli, jeżeli będzie na sport, burmistrz zwiększy, to jak najbardziej będziemy głosować za. Chciałem przypomnieć te słowa.
Ja też pamiętam, że podjęliśmy uchwałę, że wszystkie uwolnione środki będziemy przekazywać na drogę, no ale to tam różnie bywa z realizacją. Prosiłbym w kolejności pani radna Koczurowa.
Ja chciałam jeszcze o tym sporcie powiedzieć. Proszę Państwa, no codziennie wracam z pracy i akurat koło Orlika i tamto no nie było. Może, że teraz są takie piękne, ciepłe dni, ale tam tych dzieci, nie wiem nawet kto jest trenerem, bo już teraz tam jest tłum dzieci i tych, no ktoś musi mieć opiekę nad tymi dziećmi, więc rzeczywiście korzystają z tego Orlika, korzystają z tych boisk i są jacyś opiekunowie, więc warto wydaje mi się, dlaczego nie na sport, a na ten. Także nie wiem, i wydaje mi się, że jest wykorzystany w 100, a nawet więcej procent. Także to widzimy. Także ten. Ale nie mówię, tak samo mówię o tych klubach, tak, tych małych dzieciach, bo widzę, jak chodzą z tymi torbami. Także ten. Ale ja chciałam jeszcze, wracając już do budżetu, o sporcie skończyć, ja chciałam się zapytać, bo wprowadzenie do budżetu jest projekt, kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie. I tu są takie, że będą zainstalowane moduły wewnętrzne do szkół, ale moduły zewnętrzne. Jak one wyglądają? Co to są za moduły zewnętrzne, które będą to pokazywać?
Pojemniki na odpady.
A, takie ogólnodostępne. No.
Będą to pojemniki na odpady.
Ja myślałam, że edukacyjne, jak się mówi.
No, edukacja też, ale pojemnik stojący w miejscu publicznym też edukuje. Także będą, tak jak kiedyś były...
To znaczy widziałam w dużych miastach, nie wiem, czy się zmieszczą u nas, ale to są w takiej formie dzwonków.
Takich. No nie wiem, czy dzwony będą, czy inne, ale to coś w tym rodzaju.
Wszystko już wiem, dziękuję bardzo.
W kształcie piłki nożnej sugerowałbym, takie będą najlepsze. W kolejności radny Jaremko, później radny Wisbach.
Chciałem tylko do słów pana burmistrza dopowiedzieć, że uczestnicy szkolenia Miro Deutsche Fußballschule muszą kupić za swoje pieniądze 2 stroje kompletów do grania, które chcą. Wszystkie wyjazdy, które mają na jakieś obozy czy coś, finansują rodzice. Także... Słucham? 2 komplety. Nie, 2 komplety strojów. W 2 kolorach. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny Wisbach.
Tu mi się wydaje troszkę niezrozumienie, to nie chodzi o to, że jestem przeciwko w ogóle sportowi młodzieży, bo tak tu wychodzi ten. Nie. Tylko żeby co niektórych rzeczywiście kontrolować, na co wydają pieniądze. Nasze pieniądze. Tak jak tutaj mówił radny Jaremko, tam rzeczywiście no, rodzice płacą i te dzieci systematycznie trenują i mają wyniki. No. No, a tutaj po prostu czy się leży, czy nie, to się należy. O to mi tylko chodzi, że większość, dobrze wiemy, że większość tych pieniędzy zgarną te 4 kluby piłkarskie. To też tam różnie będzie. I też wiadomo, czy ma wynik, czy nie ma wyniku, dostanie swoje. Zobaczymy, bo przecież informacja do roku przypływa i widzimy jak jest. 7 dostaje tam jakieś grosze, tam jakieś inni też dostaną grosze. Niezależnie od wyników. O to mi tylko chodzi. I broń Boże, nie jestem wcale przeciwny z rozwojowi sportu, czy że tam, że dzieci. Bardzo dobrze, że ten orlik jest zapełniony.
Dziękuję za wypowiedzi. Czy ktoś z radnych jeszcze po wyższej tematyce chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący.
Szanowni Państwo, ja wracam jeszcze do Zgromadzenia Wspólników. Projekt uchwały jest 12 czerwca 2018 roku. Tu nam już w projekcie przedstawiono, że te 800 tysięcy dywidendy ze spółki PGKM jest. Tego na chwilę obecną nie ma. My jako Rada, tak samo Pani Skarbnik nie wie, mimo że się tu podpisała, jakie będzie głosowanie Zgromadzenia Wspólników, które odbędzie się dopiero w czwartek. I w związku z tym są to kwoty czysto wirtualne, bo jak Zgromadzenie Wspólników przegłosuję tutaj inaczej. Jeżeli będzie inny wniosek Rady Nadzorczej, my tego nie wiemy i w związku z tym mam wątpliwości, czy powinniśmy tutaj w ogóle rozpatrywać projekt tej uchwały, czy nie pozostawić tego po prostu na sesję. Na sesję, kiedy będziemy wiedzieć, czy Zgromadzenie Wspólników uchwaliło, czy też... Na sesję, w poniedziałek. Bo powiem jedną rzecz, gdyby Zgromadzenie Wspólników miało się odbyć po sesji, to w ogóle ta dyskusja byłaby bezprzedmiotowa, bo tutaj tego nie wiemy. Nic nie stało, można było tak pokierować tutaj działaniem organów spółki, żeby to się odbyło przed tą komisją, dlatego ja celowo pytałem, bo myślałem, że skoro dzisiaj mogło się dowiedzieć w ubiegłym tygodniu, bo to wszystkim można pokierować jak się chce. Natomiast dlatego ja mam wątpliwości, czy powinniśmy na chwilę obecną w ogóle rozpatrywać projekt tej uchwały. No bo, szanowni Państwo, będzie inna decyzja Zgromadzenia Wspólników, to, no to sprawa będzie bezprzedmiotowa, przynajmniej w kwocie 800 tysięcy do budżetu i 800 tysięcy na objęcie udziału. Momencik. Czy ktoś z Państwa chce się odnieść do tego? W kolejności ważności pan burmistrz.
Myślę, że tu nie powinno być wątpliwości co do podjęcia tej uchwały, dlatego że głosem decydującym jest burmistrz, więc taką uchwałę już właściwie ustaliliśmy i to jest kwestia tylko podpisania i koniec. Tak, także to jest ustalone i że termin jest czwartkowy, no tak się stało, że tam nie wszystkim pasowało, bo jakieś urlopy, coś. Więc decyzja jest podjęta i tyle, co tu więcej.
Panie burmistrzu, ta decyzja będzie podjęta. To, że pan w tej chwili oświadcza, że takie głosowanie tutaj będzie, że pan jako osoba reprezentująca 100% na zgromadzenie wspólników zagłosuje tak, jak pan mówi, to jest na razie zapowiedź. Formalności zostaną dopełnione w czwartek. Tym bardziej, że jak pana pytałem o pewne rzeczy, to pan mu odpowiedział, że pan nie wie, jaki będzie wniosek Rady Nadzorczej i nie wiadomo, jak to tam się wszystko odbędzie. To sprzed miesiąca jest gdzieś odpowiedź, czyli w tym momencie, a zwracamy się do pana jako osoby reprezentującej 100% udziału na zgromadzeniu wspólników PGKiM. To wtedy pan odpowiadał, że pan nie wie, bo tutaj jest. Dlatego ja mam wątpliwości, czy należy to, ja nie mówię, że nie należy przegłosować tej uchwały na sesji, kiedy wszystkie formalności będą dopięte na ostatni guzik, kiedy będzie uchwała zgromadzenia wspólników. Tak, pan burmistrz jednorazowo to tutaj podejmie, ale na dzień dzisiejszy tych pieniędzy po prostu nie ma i to nie jest sprawa czysto techniczna. To jest kwestia w mojej ocenie zwykłego porządku prawnego. To są tutaj propozycje. Także pan wiceburmistrz.
Szanowni Państwo, ja tylko chcę powiedzieć takie zdanie. Oczywiście, bo może się różne rzeczy przydarzyć. Nie wiem, można rękę złamać i rzeczywiście się nie podpisze tego. Tu jak Państwo słyszeli, się pan burmistrz deklaruje, że jak to będzie wyglądać. W związku z tym pojawiła się taka uchwała, jaka jest. Tutaj też dla nas jest ważne to, jak Państwo będziecie głosować. Bo to jest też dla nas ważna informacja, stąd to jakby tutaj na komisjach jest taka informacja. No i teraz jak wszystko się jakby zablokowało, jesteśmy w pacie takim, rozumiem, że Państwo będą przychylnie traktować takie coś, jeżeli zapadnie odpowiednia decyzja później.
Przechodzimy w takim razie, bo pani skarbnik chciałaby zabrać głos, do druku numer 9, czy w sprawie już druku numer 10.
Znaczy, ja bym się chciała odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, że nie było zgody rady na porozumienie. Proszę państwa, ja wielokrotnie przedstawiałam informacje przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach triasu. Przetaczałam państwu stosowne uchwały Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na realizację tego zadania i przekazaniu jej do wykonania burmistrzowi. Burmistrz w ramach wykonania tych uchwał przekazał... Burmistrz Ozimka, bo to było zadanie własne gminy.
Prosiłbym o przypytanie się słownym.
Budowa kanalizacji sanitarnej jest zadaniem własnym gminy, to jest zabezpieczenie usług, które gmina powinna w ramach swoich zadań wykonać i takie zadanie było realizowane, więc wydaje mi się, że wskazanie, że to było bez zgody rady jest, uważam, że jest niewłaściwe. Dziękuję.
Dziękuję. Zgłasza się przewodniczący, tak. Proszę.
Ad vocem muszę odpowiedzieć. Ja cały czas podkreślam, że nie było zgody Rady Miejskiej na zawarcie tego porozumienia w wyrażonej formie uchwały. Jeżeli by pani pokazała taką uchwałę Rady Miejskiej, w ogóle by nie było tej dyskusji. Natomiast ja cały czas podkreślam, że nie było uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na zawarcie tego konkretnego porozumienia. I będę podtrzymywać cały czas to stanowisko, a pani nie potrafi przedstawić tej uchwały, która wyraża zgodę na zawarcie tego porozumienia. No to będę proponuję zakończyć tą dyskusję, bo po raz kolejny wracamy. Ja i tak stanowiska tutaj co do tego nie zmienię. A to ogranicza, to porozumienie ogranicza możliwości nie mnie, ale obecnemu burmistrzowi. I może wiele głosów pod adresem obecnego burmistrza z moich ust spadło, ale w tym wypadku będę właśnie tak tutaj to podtrzymywać. Takie jest moje stanowisko, takie jest moje zdanie i mam do tego pełne prawo, pani skarbnik. I nikt mi nie zabroni zabierać głosu w tej sprawie. Pani ma swoje stanowisko, swoje zdanie i ja mam swoje zdanie, pani skarbnik. I podkreślę po raz 10., 20., 30. Uchwały, która brzmiałaby mniej więcej tak, że Rada Miejska w Ozimku wyraża zgodę na zawarcie porozumienia takiego, a takiego, nie byłoby dyskusji. W tej chwili, jeżeli chodzi o aktualną budowę wschodni, taka uchwała Rady Miejskiej jest. Jest konkretnie wyartykułowana i nawet nie będziemy tutaj na ten temat musieli dyskutować w przyszłości, bo tu przedyskutowaliśmy, radni o wszystkim wiedzieli, podjęli decyzję, jaką podjęli, a w sprawie tamtego porozumienia tego nie ma. I ja już kiedyś mówiłem, nawet było takie spotkanie w obecności obecnego wiceburmistrza, zgadza się panie wiceburmistrzu, gdzie poruszaliśmy ten temat. Ja już wtedy sygnalizowałem, że jeżeli że zawsze może to sprawdzić Regionalna Izba Obrachunkowa, ale no nie chcę tego robić. A z drugiej strony państwo wiecie, że napisanie takiego pisma z wnioskiem o sprawdzenie całej tej sytuacji Regionalnej Izby Obrachunkowej to żaden problem. Tylko czy o to chodzi? Dlatego proponuję jednak tą dyskusję tutaj zamknąć. Chyba, że na przykład burmistrz by się chciał w tej sprawie wypowiedzieć.
Dziękuję za wniosek. Czy ktoś by chciał się ustosunkować? Czy zostawiamy tą dyskusję? Czy w tej sprawie chciałby ktoś jeszcze zabrać głos? Pani skarbnik?
No tak jak pan powiedział, każdy ma swoje stanowisko i jest przekonany do
swojej racji.
Konkretnej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję za informację. Proszę panie.
Szanowni państwo radni, ja tylko chciałem powiedzieć taką rzecz, że co stało na przeszkodzie, żeby jakby przegłosować ten budżet i jeżeli pan burmistrz by jakby na zebraniu wspólników nie udało mu się podpisać tego, co podjął, jakie działania podjął, żeby na sesji właśnie nie podjąć takiej uchwały. Właściwie wtedy my przynajmniej tutaj burmistrz, może tak, ja powiem tak, burmistrz wtedy wie i zna jakby państwa stanowisko w tej sprawie. Natomiast w takiej sytuacji, jak państwo głosujecie, to burmistrz nie wie, jaka jest opinia państwa na ten temat.
Ja rozumiem, ale nasze zdanie trzeba uszanować. Podjęliśmy decyzję o tym, że przenosimy na Proszę.
Chcę się jeszcze do tego odnieść. Kto powiedział, że ta uchwała nie będzie przegłosowana na sesji? Opierajmy się w strefie faktów. A fakty są takie, jakie są. To znaczy, że na dzień dzisiejszy tej uchwały zgromadzenia wspólników nie ma. Ja uważam, że w momencie złożenia tej projektu uchwały już wtedy powinna być. A było tyle czasu, że PGKM mógł zwołać zgromadzenie wspólników w takim terminie, żeby nie budziło jakichkolwiek wątpliwości. Bo ustawowy termin to jest do 30 czerwca, do końca czerwca, ale nie ma terminu, że nie można wcześniej niż. Więc można to było zrobić na początku czerwca. A że organizacyjnie ktoś tam, ja nie rozstrzygam kto, czy które z organów, czy zarząd, czy rada nadzorcza, czy zgromadzenie wspólników, no, z jakichś względów no, nie mogło czegoś tam zaakceptować, to niestety my za to nie odpowiadamy. A obracajmy się w sferze faktów. A sprawa kolejna. Przegłosowane zostało i myślę wszystko na ten temat. A na sesji to wrócimy, jak burmistrz przedstawi uchwałę zgromadzenia wspólników.
Jeśli można, proszę Państwa, ja tak ze zdziwieniem słucham tego wszystkiego, bo z jednej strony mamy dyskusję o tym, czy dokument istnieje, czy dokument nie istnieje. Tu nie ma żadnego swojego zdania. To jest stwierdzenie faktu, że jest tak albo inaczej. I o co tutaj chodzi? Tutaj przecież to nie jest wyrażanie poglądów, tylko to jest stwierdzenie faktu. Coś jest fizycznie, albo czegoś nie ma. Więc jak coś jest, to proszę pokazać i się dyskusja skończy. A jak nie ma, to też trzeba skończyć dyskusję i uznać czyjąś rację. Z drugiej strony mówią Państwo o tym, że czegoś radni nie przegłosowali, a Państwo byli nieprzygotowani do tego. Więc o czym tutaj mówić? Jeśli się jest nieprzygotowanym, mea culpa, poprawimy się. Koniec dyskusji. No, dziękuję bardzo.
No niekoniecznie, bo zmiany chcemy przegłosować na razie, przynajmniej bez uzyskania dodatkowych informacji. Jak będziemy mieli pełny przegląd informacyjny, jak najbardziej każdy w swoim sumieniu zagłosuje, ale to odczekajmy do poniedziałku. Czy ktoś chciałby zabrać w powyższym temacie jeszcze głos? Nie widzę, a więc przystępujemy do dyskusji na temat projektu uchwały zawartego w druku nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tu pytanie do Pani Skarbnik, czy możemy głosować oddzielnie, czy jest to powiązane z drukiem nr 9?
To znaczy zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest powiązana z drukiem zmiany budżetu, ponieważ zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, ale ja bym się chciała odnieść do wykazu przedsięwzięć, ponieważ tutaj dostaliście Państwo nowy załącznik numer 2A i są tutaj nowe dwa zadania. Właściwie no nie do końca nowe, ale o tym mówiliśmy przy zmianie budżetu. Jedno to jest wprowadzenie projektu kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami. I tutaj podana jest łączna wartość projektu. To jest na pierwszej stronie załącznika 2A punkt 1.1.1.2. I wskazanie kwot i limitu zaciągania zobowiązań 2018-2019. 2018 to jest ta kwota, którą mamy w budżecie. I drugie zadanie, które jest przedsięwzięcie, które jest zmienione, ponieważ kończy nam się umowa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, która obowiązuje do końca roku szkolnego 2018. A ponieważ nową umowę trzeba zawrzeć w sierpniu na okres roku szkolnego 18-19, w związku z czym są tutaj kwoty, które dostosowuje się jakby do zapisów nowej umowy. I w związku z tym, że na 2018 roku mieliśmy zabezpieczenie 90 tysięcy na jakby końcówkę poprzedniej umowy, i na nową umowę planujemy przeznaczyć 175 tysięcy złotych. Z tego 75 tysięcy w 2018 roku, czyli do końca roku budżetowego 18 i 100 tysięcy na rok 19. Dlatego w kwocie limitu na 2018 rok jest 165 tysięcy, a na 19 100 tysięcy, ponieważ no wcześniej w tej kolumnie nie mieliśmy zabezpieczenia i łączny limit zobowiązań 265 tysięcy. Pozostałe zadania, które były wcześniej już wpisane, pozostają bez zmiany.
Dziękujemy za informację. Ja to zrozumiałem w taki sposób, że nie możemy obradować dzisiaj nad drukiem numer 10, z racji tego, że jest powiązany z drukiem numer 9. Czy mam rację?
Jest powiązany i kwoty są dostosowane do projektu zmiany uchwały budżetu.
A więc wychodzę z wnioskiem formalnym o przełożenie głosowania nad drukiem zawartym, nad wnioskiem zawartym w druku numer 10 na sesję Rady Miejskiej w następny poniedziałek. I prosiłbym komisję o przegłosowanie.
Wniosków komisji rewizyjnej za przyjęcie wniosku radnego o przeniesienie głosowania na sesję. Kto jest za? 3 głosy za. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Proszę podniesienie ręki.
Wniosku,
przepraszam. 5 osób za, jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem się 11, przepraszam, najważniejszy druk. Nie było, przepraszam, nie było na głównej. Przechodzimy do projektu uchwały zawartym w druku numer 11 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla burmistrza Ozimka. Prosiłbym o zabranie głosu i wyjaśnienie powyższej sprawy. Pan przewodniczący, proszę.
Tak, proszę Państwa, jak Państwo czytali w uzasadnieniu, ten projekt uchwały wynika tylko i wyłącznie z dostosowania naszych tutaj zasad do prawa, do rozporządzenia Rady Ministrów, więc no resztę Państwo mają w uzasadnieniu wszystko. Jeśli będą jakieś pytania, to jest jak Państwo widzieli, ta kwota minimalna zmniejszająca, która wynika właśnie z tego rozporządzenia Rady Ministrów.
Nie widziałem teraz w kolejności, kto pierwszy podniósł, ale jest pani kobietą, prosiłbym o zabranie głosu.
Mam pytanie, no nie wiem, chyba doradcy prawnego, a tutaj nie ma. Jakbyśmy nie podjęli takiej uchwały i zostawili wynagrodzenie na takim samym poziomie.
To znaczy tak, moim zdaniem jest tak, że jeśli mamy tutaj ustanawiać jakieś uchwały i wymagać od mieszkańców, żeby ich przestrzegali, to jesteśmy na takim samym poziomie wobec rozporządzenia Rady Ministrów i powinniśmy bez względu na to, jaki to jest rząd i czy nam się on podoba, czy nie. Jest to prawo, rząd jest wybrany legalnie, działa legalnie, więc w związku z tym uważam, że powinniśmy dostosować nasze tutaj miejscowe zasady do tego, czego się od nas wymaga czy oczekuje. Z drugiej strony powiem, że mi się akurat to rozporządzenie nie podoba, dlatego że jest robione pod publiczkę i myślę, że niekoniecznie nie przyniesie wiele dobrych skutków. Natomiast jest i z tego względu uważam, że powinniśmy w ten sposób postąpić. Natomiast konkretnie na pani pytanie odpowiadając, jeśli tego nie zrobimy, to zrobi to wojewoda za nas. Nie?
Twarde prawo, ale prawo. I teraz pani radna, adwokat.
No chciałam właśnie powiedzieć, że mi się to też nie podoba, bo to jest zaglądanie komuś do kieszeni i właśnie pod publiczkę i nie wiem, czy to akurat przed wyborami i żeby popierać, ale tylko mam drugie pytanie, jak w stosunku, jeżeli tutaj przyjmiemy tą uchwałę, inni pracownicy, czy nie będzie skali takiej, że na przykład burmistrz może mieć mniej niż inni pracownicy i jak to jest z tym wynagrodzeniem i później...
To znaczy, nas interesuje tylko i wyłącznie osoba pana burmistrza, natomiast później, czy pan burmistrz zgodzi się na to, że ktoś będzie zarabiał więcej od niego, czy też się nie zgodzi, to już jest sprawa pana burmistrza i jego pracowników.
W kolejności panu radnemu muszę oddać głos, a następnie pani sekretarz.
Ja chciałem też swoje zdanie wygłosić i uznaję, że ja się też nie zgadzam z tym, żeby ktoś w Warszawie, jak myśmy tutaj na początku kadencji panu burmistrzowi ustalili pensję, i w ciągu całej kadencji nikt do tego nie miał żadnych zastrzeżeń, nikt nie wnosił wniosku, żeby ją obniżyć i nagle my teraz mamy obniżać, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, tak pod tak zwaną publiczkę, także mówię, nie zgadzam się z taką decyzją. Dziękuję.
Ja jeszcze tylko ad vocem, ja mówiłem o zagraniu pod publiczkę w skali ogólnokrajowej.
Oczywiście, pani sekretarz, proszę.
To odnośnie tego wojewody. Pierwsze, jak tylko wyszło rozporządzenie, była mowa o tym, że rady nie przyjmą obniżek czy dostosowania uchwał w sprawie wynagrodzenia, to wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze, które, ale uchwałodawca, przyjmujący to ustawodawca, rozporządzenie nie dał takiej możliwości. Jak Państwo pamiętacie, w przypadku uchwał dotyczących dekomunizacji taki zapis w ustawie był, natomiast w rozporządzeniu tego nie ma, więc wojewoda też tutaj nie jest władny. Jeżeli Państwo nie przyjmą tej uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia, będzie obowiązywała poprzednia.
Pan radny Szklosz, proszę.
Jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały, wszystko było powiedziane, będzie obowiązywała poprzednia. A jak długo?
Do wyborów.
Następnych.
Przepraszam, wtrąciłem się.
Tak jak pan powiedział, do momentu wyboru będzie nowy burmistrz. No być po wyborach rada będzie musiała ustalić wynagrodzenie. Nigdy nie zostaje to wynagrodzenie poprzednie, tylko na nowo za każdym razem jest ustalane wynagrodzenie.
Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos w związku z projektem? Nie widzę, przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, które ma na celu dostosowanie sytuacji do obecnego stanu prawnego? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały do rezerwu 1 przy 2 głosach za i 1 głos się sprzeciwił.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 11? Proszę o podniesienie ręki. Jedna osoba za. Kto wstrzymał się? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Nie przyjęliśmy. Jeden głos. Koniec. W związku z wyczerpaniem pierwszego naszego tematu posiedzenia przechodzimy do drugiego, a więc zapoznanie się z materiałami promocja gminy, rozwój infrastruktury turystycznej, polityka informacyjna gminy. Czy wszyscy radni otrzymali informacje, materiały na temat promocji informatyki, polityki informacyjnej w gminie? Tak? Czy ktoś z radnych ma zapytania dotyczące informacji uzyskanych od burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do trzeciego punktu naszego posiedzenia. Zapoznanie się z materiałami ekologia w gminie i mieście. Czy wszyscy radni otrzymali informacje? Czy wszyscy radni otrzymali informacje? Tak? Nie kiwać się, nie widzę. Tak jest, dziękuję. Czy radni mają zapytania dotyczące informacji? Nie mają. Przechodzimy do czwartego tematu posiedzenia. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania uchwał i wniosków za okres od miesiąca kwietnia 2018 do miesiąca czerwca 2018 roku. Prosiłbym pana burmistrza, tak? Tylko zapoznanie się. Czy radni otrzymali wszystkie informacje? Czy mają pytania dotyczące informacji? Pan przewodniczący.
Panie burmistrzu, na sesji bodajże marcowej rada postanowiła przeznaczyć kwotę w sumie około 200 tysięcy złotych na 3 zadania, czyli remont dachu i termomodernizacja remizy w Krasiowie, budowa boksu przy remizie w Antoniowie i dokończenie remontu obiektu bodajże stalni kuźni w Grodzcu. Czy na jakim etapie jest realizacja tych zadań zawartych w budżecie?
Proszę o udzielenie głosu burmistrza.
Zadania myślę nie w marcu, tylko to było troszeczkę
później. To była sesja marcowa.
Marcowa, to może i marcowa.
Na pewno marcowa, panie burmistrzu.
To nie wiem. No co, zadania są wpisane w budżecie, ale powiem szczerze, mamy tyle zadań w tej chwili, że robimy różne rzeczy, a też borykamy się z problemami finansowymi, bo... Proszę?
Chcę kontynuować.
Także, nie wiem, pan zastępca tam w Krasiejowie coś tam było oglądane, czy mieliście...
Szanowni Państwo, tam jest 100 tysięcy na tą...
120 tysięcy, 40 tysięcy i cała reszta poszła na projekt.
Proszę odpowiedzieć na to.
Nie, jeżeli chodzi o Krasiejów. W tej chwili jest sytuacja tego rodzaju, że jak Państwo widzicie, te pieniądze są w budżecie, natomiast mamy jakby problemy z tym, żeby fizycznie pieniądze były. Pan burmistrz rozmawiał z Hutą odnośnie pewnych wpłat. Jeżeli fizycznie będziemy mieli pieniądze, to wtedy możemy realizować pewne rzeczy. Okay. Natomiast
Może ja. Państwa, też chciałem przypomnieć, że mamy to wpisane w tym programie. Obydwie straże są wpisane w programie Solidarni wobec zagrożeń. I Krasiejów ma wpisane 500 000. A Antoniów 150 chyba tysięcy czy 100 tysięcy. Więc też czekamy na rozstrzygnięcie. Tam dofinansowanie jest 80%. Więc nie ma sensu się zrywać nagle i robić dach za 100 tysięcy gdzieś tam. Natomiast i tak samo te boksy w Antoniowie. No jest to wpisane. Ewidentnie ja przeglądałem te plany, które są. W tej chwili, zresztą panie strażakie, może pan się dowiedzie, na jakim etapie jest. Na żadnym, na jakimś, ale czekamy na rozstrzygnięcie. Leży to w aglomeracji opolskiej. Złożyliśmy na te trzy straże, bo jeszcze wschodnia do tego dochodziła. Trzy straże zostały złożone, więc czekamy na rozstrzygnięcie, ale też jednocześnie, bo Antoniów też nie wie dokładnie, gdzie te boksy mają stanąć, nic nie wiadomo. Także tutaj czekamy z tym.
Dziękuję za odpowiedź, panie burmistrzu. I to, gdyby była ta informacja tutaj na początku, czy również w tym, że w budżecie jest i na takim etapie jesteśmy inaczej. Natomiast nie rozumiem tutaj wypowiedzi pana wiceburmistrza, że pieniądze są, a jakoby ich nie było. To co to jest za budżet? To jest budżet rzeczywisty czy jakiś wirtualny? Bo tego nie rozumiem. Albo pieniądze są w budżecie, a teraz się okazuje, że mamy zapisy w budżecie i pieniędzy fizycznie tutaj nie mamy. Czyli budżet jest wirtualny. To mnie właśnie utwierdza w tym, że dobrze, że nie rozpatrywaliśmy tamtego budżetu, gdzie chodzi o te 800 tysięcy, bo tamte pieniądze są jeszcze bardziej wirtualne na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną. No jak można mieć budżet, zadania w budżecie, w budżecie i stwierdzić, że nie ma fizycznie pieniędzy, bo jak Huta zapłaci albo ktoś inny, to będą albo tutaj nie będzie. Ja myślę, że taka sytuacja tutaj jest, powiem inaczej, coś mi nie pasuje. Pan burmistrz.
Proszę Państwa, to też nie jest tak. Z Hutą mieliśmy w budżecie ile zadeklarowane? 2 000 000, prawda? Mamy pierwsze, koniec drugiego kwartału. Huta miała wpłacić powiedzmy około 1 000 000, więc jest trochę więcej tych zaległości w tej chwili, milion zaległości stare są, ale jeszcze jest niewpłacone ponad 1 000 000 zł z tego roku, więc te pieniądze będą spływać systematycznie, ale ich nie ma. Budżet, tak samo podatki są wliczone, że trzecia, czwarta rata też będzie już niby w budżecie, to jest założone, ale to wszystko będzie spływać dopiero, to nie jest tak, że my nagle 1 stycznia czy tam 1 marca mamy cały budżet i już dysponujemy wszystkimi pieniędzmi. Te pieniądze systematycznie wpływają. Przedsiębiorcy, tak jak powiedziałem, płacą podatki miesięcznie. Opłaty za te grunty też miesięcznie. Różne inne rzeczy też wpływają okresowo. To nie jest tak. Myśmy teraz musieli spłacić też pożyczkę zaciągniętą przed... 4 lata? Obligacje trzeba było wykupić za kwotę 2 000 000 zł. To też było w budżecie. Musieliśmy oddać 2 000 000 zł, żeby wykupić obligacje z lat tam 2012-2014 gdzieś. Więc to też jest wydatek i I to są takie rzeczy, które najpierw musimy zadbać o te rzeczy, żeby te rzeczy popłacić, niż się tam gdzieś robić coś, a potem nie mieć z czego zapłacić. No, firmy teraz dają 30-dniowy termin płatności i praktycznie mogą nam naliczać odsetki, które są źle odbierane. Właściwie nie możemy sobie pozwolić na odsetki, że nie zapłacimy terminowo. Więc też regulujemy te wszystkie działania tym, czym jeżeli mamy zabezpieczone środki.
Ja pozwolę sobie zabrać głos tutaj przed przewodniczącym i panem przewodniczącym Rady, zasugerować takie, poprosić pana burmistrza o takie nietypowe, niestandardowe podejście. Chciałbym poprosić, żeby może najpierw wykonać projekty tych wszystkich inwestycji, oszacować kosztorysy, zrobić tą dokumentację, która będzie zarówno w jednym, drugim, trzecim, czwartym projekcie potrzebna. To jest niestandardowe podejście, niespotykane w innych gminach, ale jakby to było możliwe do zrealizowania, a później jak będą środki spłyną, jednak dać tą inwestycję do realizacji zgodnie z zapisami budżetowymi. Prosiłbym pana przewodniczącego o zabranie głosu.
Tak, ja chciałem spytać pana burmistrza, bo pan burmistrz mówi, że przedsiębiorcy płacą regularnie podatki i chciałbym spytać, czy w jednym zdaniu, a w drugim zdaniu pan burmistrz mówi, że te pieniądze nie spływają, więc jaka jest rzeczywistość i czy pan burmistrz korzysta z jakichś uprawnień wobec osób niepłacących typu tytuł wykonawczy i tak dalej?
Myślę, że korzystamy z tytułów wykonawczych, z tytułów różnych tam, ale te tytuły to powiedzmy też są dla osób, które czasem 200 zł zalegają i wystawiamy takie tytuły. Natomiast więksi przedsiębiorcy na ogół płacą. Tu mamy zaległości z poprzednich lat huty. Co prawda ta zaległość w zasadzie to już jesteśmy gdzieś tam w roku 2017, więc tu się też poprawiło, ale te zaległości są i to nie są tylko zaległości moje, ale zaległości powiedzmy z lat któryś tam, bo zawsze były zaległości. Jest to systematycznie gdzieś tam ściągane, dogadywane, a tytuły są też wystawiane i tyle. No. Poza powiedzmy paroma podmiotami, z którymi mamy problem, to reszta podmiotów płaci. Chociaż też są firmy, które się czasem od naszych decyzji podatkowych odwołują, wtedy sprawy są w sądzie i też ściągnięcie tych należności też trochę trwa, a sprawy w sądach w tej chwili to leżą i niekiedy rok. Także tu do tego się już przyzwyczailiśmy i dlatego mówię, budżet huty został założony na 2 miliony złotych. I to do końca roku, nie? I w tamtym roku na pewno się udało nawet z nadwyżką zrealizować to. Natomiast w tym roku, powiedzmy, jadą na poziomie takim, że zmierzamy w tym kierunku 2 milionów, ale nie ma takiej nadpłaty, że tak powiem, wielkiej, nie?
Ile jest w takim razie, panie burmistrzu? Ile jest z tych 2 milionów już? Ile mamy tych pieniędzy od nich z tych 2 milionów?
Nie pamiętam, około 700 tysięcy powiedzmy. No. Na 2 kwartały, no to i teraz, i dzisiaj miał też przyjść przelew, bo nie było jeszcze, tak? No, też miał przyjść przelew, rozmowy w zeszłym tygodniu się odbywały, więc kończąc 2 kwartał powinien być 100 milion. Założony. Do końca czerwca. Jeszcze mamy tydzień.
Panie burmistrze, chciałbym wrócić do tej kwoty 200 tysięcy złotych, bo to było tam nowe zadanie. Te 200 tysięcy złotych to była kwestia wprowadzenia, a czy znowu objęcia udziału w PGKM-ie. A radni postanowili to, co postanowili. Więc to nie było tak, że radni sobie nagle ubzdurali, że ma 200 tysięcy być na takie cele, tylko i odnoszę wrażenie takie, czyli że w tamtym na objęcie dodatkowych udziałów w PGKM-ie te 200 tysięcy, to by było, no bo jeżeli było, ja się dokładnie zgodzę z tym, że budżet jest zrealizowany przez cały rok i pieniądze wpływają, jak wpływają, że w pewnym momencie rzeczywiście może tutaj niepotrzebnie się uniosłem, jak pan wiceburmistrz mówił, że no pieniądze fizycznie ich nie ma, no bo to tutaj tak wynika. Czyli w momencie, kiedy państwo do budżetu wprowadzaliście nowe zadanie, 200 tysięcy na objęcie udziałów, to też już wtedy nie było tych pieniędzy? Czy to jest tak, że dla PGKM-u 200 tysięcy fizycznie by były, a inaczej by nie było? Bo skoro fizycznie tych pieniędzy w marcu, panie burmistrzu, nie było, no to po co było wprowadzać to zadanie do budżetu? Wydaje mi się, że pytanie jest logiczne. Nie mam pieniędzy, to nie wprowadzam zadania pod nazwą objęcie udziału w PGKiM-ie do budżetu. No i w tym momencie nie ma takiej kwoty, radni nie zmieniają, nie wprowadzają tych. W momencie, kiedy ja akurat składałem ten wniosek, no to byłem przekonany, że skoro Państwo tutaj wprowadziliście zadanie w wysokości 200 tysięcy do budżetu, no to te pieniądze są i mogą być przeznaczone na cele, na które wniosek był mój, ale tam większość radnych za tym wnioskiem tutaj zagłosowała. Teraz odnoszę wrażenie, że wprowadzone było wtedy praktycznie rzecz biorąc wirtualna kwota. No i jeszcze raz mówię, tak odnoszę takie wrażenie, że gdyby to te pieniądze miały na objęcie udziałów, to by się znalazły, a tutaj by się nie znalazły. Gdyby radni wtedy nie zmienili przeznaczenia tych pieniędzy, to co? Co by było z tymi? Byłyby te udziały objęte w komunalce, czy by nie były?
To była kwota, te 200 tysięcy, to się wzięło też z kwoty uwolnienia. To, co dzisiaj żeśmy dyskutowali, jak pani skarbnik tłumaczyła, prawda? To była pierwsza rata tego uwolnienia, które w tym roku będzie 4 raty. No tak jest zawsze, te kwota uwolniona, kwartalna. Więc wtedy to było też z tej kwoty uwolnionej, więc byłoby zapisane zadanie 200 tysięcy, które mamy spłacić komunalcy. Nie musimy tego spłacać teraz, ale możemy to wpłacić w grudniu na przykład. Dobrze wiemy, że w tych zamówieniach, w tych porozumieniach, które pan tam widział, które komisja, przewodniczących komisji poprosiliśmy na spotkanie, to widzieli, że w tym roku powinniśmy do komunalki spłacić 1 410 000 złotych. To wtedy by było już powiedzmy 1 200 000 tam ileś, nie? Więc to była już pewna forma tego, że podjęliśmy kroki spłaty tego triasu wobec komunalki. No, tak się stało, jak się stało, ale kwota ta wynikała, tak jak dzisiaj, z kwoty uwolnienia pierwszego poręczenia tej kwoty. Tak.
No. Czyli panie burmistrzu, ja pamiętam jak to było. Czyli żeby się nie okazało, że ta kwota, która tutaj jest pochodząca z uwolnienia, poręczenia w wysokości tam 318 złotych 80 groszy, to tak jak tamta kwota też będzie kwotą czysto wirtualną i nie będzie jej z czego tutaj wypłacić. No, szanowni Państwo, na to tutaj tak to wygląda. Jest to przeznaczone na podwyżki dla tych pracowników do końca roku. No a żeby się, to też się okaże za chwilę, tak jak w przypadku tych 200 tysięcy na te obiekty, że to pieniądze są wirtualne, bo jak nie spłyną, to nie będzie tych wypłat. No pan wybaczy, panie burmistrzu, ale ta dyskusja właśnie w takim celu tutaj krąży. Co do jeszcze, na tym spotkaniu z przewodniczącymi komisji ja podkreśliłem jeszcze jedną rzecz. Skąd się też bierze tutaj to moje zdanie na temat PGKiM-u. Kończymy niedługo, panie burmistrzu. To jest kwestia zaufania do zarządu tej spółki. I ja tutaj, jeżeli ktoś znowu będzie chciał mnie tam skarżyć, niech skarży. Ja się tam sądów akurat nie boję, bo już kiedyś za moją wypowiedź pan prezes mi groził sądem. A tylko dlatego, że wtedy pana pochwaliłem za to, że słusznie pan postąpi odwołując zastępcę. I problem jest taki, gdybym miał zaufanie do obecnego zarządu po tych wszystkich, na przykład blamażu z ozińskim przedsiębiorstwem komunalnym, gdzie tu było tyle przekonywania było, po 4 miesiącach burmistrz był zmuszony chyba podjąć decyzję o zawieszeniu tej spółki, a w ogóle nie, bo zaczęli prowadzić działania, cuda nie widać, bez biznesplanu, bo na to potem wyszło. To może by nie było tyle dyskusji na temat komunalki, na temat tego. Ale w tej chwili, no przykro mi to mówić, ale to też jest moje stanowisko, nie mam zaufania. Po prostu nie mam zaufania do tamtej strony. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby? Pan zastępca, proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, że
Jeżeli my byśmy tutaj w budżecie mieli dużą nadwyżkę, nazwijmy to operacyjną środków, to nie byłoby problemu z robieniem tych inwestycji niemalże od ręki i zgodnie z planami. Natomiast te pieniądze spływają różnie i pan burmistrz chodzi z jakby największym naszym podatnikiem, niemalże wyrywa te pieniądze od nich, bo po prostu nam stopuje to, rzeczywiście stopuje pewne nasze i decyzje, i realizacje, prawda? My w tej chwili mamy też zobowiązania, które wynikają już z naszych największych przedsięwzięć, między innymi z modernizacji przedszkola, gdzie tam idą roboty pełną parą. Jakby te rzeczy, gdzie umowy już są podpisane, są jakby podstawowymi umowami, z których musimy się wywiązać. No i dlatego jakby oczekujemy z podpisaniem następnych zobowiązań finansowych. No, to po prostu pod realizację budżetu dostosowujemy trochę to.
Dziękuję. Adwokat, proszę.
Szanowni Państwo. Na pewno są takie problemy. A wiecie, z czego wynika ta cała dyskusja? Z braku informacji z Państwa strony. Mamy podpisane umowy takie i takie, na kwoty takie i takie. Dlaczego ja o tym zapytałem? Gdyby to w informacji o wykonaniu tamtych wniosków i uchwał było, że umowy takie zostały tutaj zawarte, nie możemy podpisywać dalszych umów, ponieważ no, mamy tutaj problemy finansowe, o czym Państwo w tej chwili tutaj mówicie, to pewnie tej dyskusji by nie było. Ale to trzeba informować. Dopiero bez obrazy kogokolwiek, ale trzeba te informacje jak z gardła wyrywać. A te informacje powinny być, że tak powiem, z automatu, bo to jest o bieżącej sytuacji gminy. Nie można, wydaje mi się, bo to jest ważna informacja. Umowy zostały na to, na taką kwotę. Dalej nie będziemy, no bo jest jak jest. Trzeba zaczekać z realizacją chociażby tutaj tego zapisu budżetowego, na przykład do września. Uważam, że taka informacja powinna być. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący. Panie burmistrzu, adwokat.
Ja myślę, że przede wszystkim po to są komisje, żeby pewne rzeczy wyjaśnić.
No to robimy.
Będzie potrzeba, to trzeba po prostu powiedzieć.
Jesteśmy na komisji.
Będziemy na każdą komisję książki pisać, co się dzieje. Zgłosić do referatu, napisać na kartę, co chcecie mieć wyjaśnione, my to na komisji będziemy wyjaśniać, bo my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie pytania padną. I możemy czasem wyglądać na to, że jesteśmy nieprzygotowani albo coś, ale staramy się operować tak jak pracować tak jak trzeba, a sytuacje są różne, więc jeżeli są jakieś zapytania, to proszę po prostu nie pytać i na komisjach będą omawiane, bo uważam, że to te komisje są.
Panie...
Na sesji czasem w sprawach różnych siedzimy dłużej, a my też na sesji nie jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć. Potem, no są takie.
Panie burmistrzu, wobec tego prosimy o przygotowanie informacji nie na komisję, bo już nie będziemy, ale na sesję. Jak z realizacją uchwał, o których mowa? Na komisję następne będą we wrześniu, panie burmistrzu, to już nie zrealizujemy nawet tych zapisów budżetowych, ale można prosić pana burmistrza, żeby to była jednak sesja czerwcowa. Ja bym prosił o informację. Proszę panie radnego, pana temat.
W jaki sposób są realizowane zapisy budżetu, jeżeli chodzi o tak zwane inwestycje? Myślę, że to jest jasne, bo nie zrobię. Jakie umowy, na jakie zadania umowy są podpisane?
Jakie projekty?
Chociażby tutaj o drogi. Co zostało zrealizowane? Co jest w trakcie realizacji? Co będzie zrealizowane? No powiedzmy, jakie są plany tutaj inwestycyjne? Chociażby z uwzględnieniem tych przepływów pieniężnych, o których tutaj mowa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz pochyli się nad wnioskiem rady. Czy pan burmistrz przychyli się do wniosku rady? Wniosek nieformalny, to możemy głosować.
Znaczy, przepraszam.
Wniosek radnego.
Przepraszam, panie radny, ja chciałem uniknąć głosowania, bo myślałem, skoro burmistrz mówi, że wystarczy powiedzieć i tutaj. Tak, tak. No. Panie radny, czasami tak bywa, czasami tak bywa, że tutaj. Ale ja chciałem uniknąć wniosków, głosowania wniosku formalnego, bo burmistrz mówi, żeby tylko powiedzieć, o co chodzi. No to powiedziałem, o co chodzi.
No.
Czyli co, mamy głosować wniosek formalny, czy ta informacja będzie? No. No, nie bardzo wiemy. Dziękuję.
Dziękuję. Wobec powyższego w kolejności był pan przewodniczący Klasz, już bezpodstawne. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w powyższej tematyce? Nie widzę. Kończymy temat czwarty, przechodzimy do tematu piątego naszego posiedzenia, sprawy różne i organizacyjne. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tematach różnych i organizacyjnych? Pan radny Szklasz, proszę.
Tylko nie wiem, do kogo kierować te pytania, ale ja dzisiaj na gminę zauważyłem, że ten no, bardzo brzydki dom, zwany tak zwaną biblioteką kiedyś, był ogrodzony. Księgarnia. Był ogrodzony i siatki te takie maskujące, albo czyli co, zmienił się właściciel, albo ten właściciel wziął do serca sobie i remontuje. To, czy ktoś wie coś w tym temacie?
Znaczy, na razie informacji proszę, panie, nie mamy. Nie widzę. Przepraszam, że tak. Za szybko. Na razie informacji nie mamy, ale na sesji spróbujemy to przekazać taką informację.
Czy ktoś jeszcze? Proszę o zadawanie pytania w tematyce sprawy różne i organizacyjne. Może ja pokuszę. O, pani radna, proszę.
Ja nie chciałam, ale szybciutko. Mam pytanie. Odnośnie wycinki tych drzew. Chodzi o trzy wierzby na Słowackiego przewodniku przypracowane.
Opie tam teraz troszkę się.
Czy mieszkańcy muszą, bo to jest teren gminny. Dlaczego mieszkańcy?
Pan kierownik wolny, proszę.
Po pani uwadze na ostatnich komisjach tak się złożyło, że przedstawiciele starostwa byli tutaj na wizji lokalnej w związku z innymi wnioskami. Pracownik urzędu pokazał cały zestaw, że tak powiem, tych drzew, czyli po prostu byli w terenie, obejrzeli. Przedstawiciele starostwa stwierdzili, że dwa lub trzy drzewa by się kwalifikowały do wycinki i taki wniosek zostanie złożony. A co będzie dalej, to zobaczymy.
Dziękuję. I jeszcze raz,
właśnie proszę. A propos tego, to właśnie chodziło o te trzy wierzby. Tam resztę nie rośnie i z tej wody. Ale te wierzby,
to znaczy,
które
nie wiem,
to, słuchajcie,
ale no. Nie wiem, mówiąc no. Pani te trzy wierzby, nie wiem, o których wierzbach Pani mówi. No więc muszę powiedzieć, że chyba ta przy placu zabaw nie będzie usunięta, bo jest w dobrym stanie zdrowotnym i stwarza cień na placu zabaw. Jak żeśmy wycinali poprzednie drzewa, to mieszkańcy zbiorowo protestowali przeciwko wycinaniu i usuwaniu tych drzew, bo dzieci są cały czas na słonecznieniu i nie ma gdzie się schować przed słońcem. Także musimy wziąć pod uwagę uwagi różnych mieszkańców. No proszę panią, no nie wiem kto protestował, ale protestował. Protestują różni ludzie w różnych sprawach i takich telefonów odbieramy mnóstwo na różne tematy. Informuję, że wniosek zostanie złożony na te drzewa, które ewentualnie mają szansę uzyskać zgodę.
Dziękuję za informację. Pan radny Wizbach.
Mam pytanie, czy dotarło do burmistrza może pismo od mieszkańca tam ulicy Olimpijskiej, która jest aktualnie remontowana? Miał dzisiaj włożyć takie
dzisiaj pismo. Dzisiaj takie pismo wpłynęło, także...
Uważam, że tutaj no, to akurat dużo racji ma ten mieszkaniec. Znowu robimy jakąś wąską uliczkę, która nie spełnia moim zdaniem zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Mało tego, z tego co on twierdzi, to tam wyszło, że pas drogowy przebiega mu w połowie jego ogrodu, czy posesji, no coś, to już dla mnie w ogóle jest dziwne. Po trzecie, z drugiej strony są prywatne lasy, których praktycznie drzewa rosną w pasie drogowym i się nie pousuwa i też ma 100% rację ten mieszkaniec. Za rok czy za dwa będziemy ten asfalt wymieniać, bo korzenie go porozrywają, choćby tam nie wiadomo jaką podbudowę dalej i tak dalej. Czy nie można pewnych rzeczy po prostu na etapie już projektowania, przemyślenia, że robimy tą ulicę, wcześniej przewidzieć i zapobiega takim rzeczom? Czy po prostu robić, odfajkować i...
Pan zastępca burmistrza, proszę.
Panie radny, tam w obrębie tej ulicy Olimpijskiej my mamy w tej chwili nasz teren, który tam jest, to jest w granicach 5 metrów szerokości. W związku z tym zmieścimy się, tak, sprawdzałem na naszym oprogramowaniu, które oczywiście. Także, że to, że ktoś inaczej jakby sobie pozaznaczał, czy ten, to wcale nie znaczy, że my będziemy, budując naszą drogę, zmieścimy się na pewno w naszym pasie drogowym i zmieścimy się w naszym terenie. Oczywiście, że nie budujemy nie wiadomo jak szerokich. Pan może mieć pewne racje, które mówi tam w ten sposób, że tam większy sprzęt, czy będzie problem z wymijaniem się, czy ten. No nie, robimy na tyle, na ile nas stać. Nie stać nas na budowę szerokich dróg, które są drogami podrzędnymi, dojazdowymi do własnych mieszkań, do własnych domków. Prawda?
Dziękuję pan przewodniczący. Adwocent, proszę.
Panie burmistrzu, podbierzamy do tego, że w naszej gminie, z tego co teraz budujemy, będziemy mieli z czasem, może nie tyle my, ale już nasi następcy, same ulice jednokierunkowe. Gdzie w tej chwili po prostu są te ulice, już zresztą w swojej interpelacji 2 lata temu o tym pisałem. Z jednej strony budują, z drugiej strony jakieś działki, ale się okazuje, że z tej drugiej zaczynają też budować. I to jest nieuniknione. To jest, podejrzewam, że to nie tylko...
Nie tylko w Szczedrzyku.
To nie jest problem tylko Szczedrzyka. I będziemy co? Będzie, no my przecież robimy je z perspektywą, powinniśmy robić z perspektywą jakąś dalszą. Nie na teraz, bo teraz robimy, położymy na to, czy to będzie dobrze. Co będzie za 10, 20, 30 lat? Będą nas przeklinać? Czy będą wszędzie jednokierunkowe? Chyba, że wszyscy się będą dronami poruszali. No to nie będzie problemu wtedy.
No na pewno ma pan dużo racji w tym wszystkim, ale znowuż musimy brać możliwości, siły na zamiary. No nie możemy, nie stać nas na budowę pasów drogowych 6-metrowych w obrębie wsi, w obrębie zabudowy jednorodzinnej i ten. Tak jak mówię, tam jest nasz teren w granicach 5 metrów i my się z naszą drogą zmieścimy w tym terenie.
Fono, prosimy.
No nie, no po prostu jeżeli my się myślimy dobrze, tylko że jeżeli będziemy mieli asfalt 30 cm od sosny, która tam już ma te 60-80 lat, no to jak pan myśli, długo ten asfalt wytrzyma, panie burmistrzu? I jest jeszcze jedno, to jest stare takie, nie wiem, czy ogólnopolskie, czy tylko tutaj śląskie powiedzenie, tanio budujesz, drogo budujesz, czy tanio kupujesz, drogo kupujesz, no. Także nie wiem, czy czasami nie warto, jeżeli coś robimy, już rzeczywiście tak zrobić, żeby to było na...
To pismo wpłynęło dzisiaj. Przepraszam, panie przewodniczący.
Nie szkodzi, jeszcze nie mamy 30 minut, na które zostaliśmy zwrócone uwagę przed chwilą.
To pismo wpłynęło dzisiaj, także oczywiście pojedziemy w teren, zobaczymy, jak to jest bezpośrednio w tym rejonie tego pana, o którym mówimy. Także, że będziemy...
Dziękuję pan przewodniczący, proszę.
Ja w tym samym klimacie, ponieważ byłem dzisiaj w bibliotece w Grodzcu, to budynek oddany, jak państwo pamiętają, 6, może 7 lat temu. Dwa wiadra stoją tam w tej bibliotece, bo z dachu kapie i pani bibliotekarka wiaderka podstawia, żeby nie kapało. I to jest właśnie to, o czym mówił pan radny w Izbach, ta sama dobra robota. No szkoda pieniędzy na takie roboty, naprawdę szkoda pieniędzy i to chyba nie jest albo tak, albo dobrze, albo wcale, no bo to jest naprawdę, no budynek ma parę lat i wiadrami trzeba wiadra ustawiać tam, żeby na książki nie kapała woda.
Tak, od razu po oddaniu, od razu po dalej kapie. Tak,
panie kapie przewodniczący, dalej. Należałoby dopytać, czy czasem to nie jest zlewnia centralna tak zwana?
Tak, ja mam takie pytanie, że nie wiem, czy ten dach będzie tam zrobiony, czy te wiadra będą stały cały czas, czy nie wiem, o co pytać, szczerze powiem. Przepraszam.
Pan zastępca, proszę.
Szanowni Państwo, pierwsze wykropliny, jakie tam rzeczywiście się pojawiły, to było wykraplało się, ponieważ na poddaszu tam są wyprowadzone ponad dach wywieczniki i tam pojawiały się pierwsze wykropliny w bardzo małych ilościach właśnie przy tych wywiecznikach, gdzie schładzała się para, która jakby szła do góry i dostawało się zimne powietrze mroźne i to się wykraplało na tym. W tej chwili, tutaj pan ma rację, po tych opadach obfitych, które były, to jest przeciek, który już raz próbowaliśmy go zlikwidować i się nie udało. Muszę powiedzieć, że firma, która nam to robi, to zaliczamy ją jakby do dobrych firm i oczywiście muszą to jeszcze raz poprawiać, naprawiać.
Pan przewodniczący chciałby odwrócić.
To ja jeszcze tylko dodam, że ta firma dobra właśnie, która nam to robi, twierdzi, że trzeba cały dach wymienić. Więc nie wiem, czy to jest normalne, żeby po tak krótkim czasie zmieniać dach? Czy to jest ta sama firma, która robiła ten budynek? Czy to jest inna firma? I kto ten budynek odebrał? Pytanie takie, skoro to tak jest zrobione, że po 5 czy 6 latach trzeba wymieniać dach. Bo to budowle raczej są długowieczne, tak mi się zdaje.
Proszę o udzielenie odpowiedzi.
W takiego przypadku, żebyśmy musieli wymieniać cały dach, to jest jedno miejsce właściwie, w sumie jedno miejsce w tej bibliotece, jest przy ścianie szczytowej. Tak. I na pewno... No muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili te technologie się zmieniają i właściwie te papy już są na tyle rozciągliwe, że nie powinny pękać. Chociaż przydarzają się tego typu wypadki, jak mieliśmy w gimnazjum, że dach, który został położony i przez 15 czy 10 lat nic się nie działo, dopiero jak żeśmy docieplili go, zaczęliśmy mieć z nim problemy. Także czasami jakaś ingerencja z zewnątrz, zadziałanie powoduje to, że zaczyna coś się dziać, na co ciężko jest po prostu wyłapać. No ale tak czy siak musimy to naprawić. No.
Dziękuję.
Doprowadzimy do tego, że nie będzie.
Przepraszam. Bo wtrąciłem się, nie wiedziałem, że pan jeszcze będzie coś dopowiadał. Czy jeszcze? Dziękuję. Ja może podzielę się taką drobną refleksją. W ostatni weekend miałem przyjemność płynąć przez dwie gminy turystyczne. Płynąłem od Kolonowskiego w stronę Ozimka i tak patrząc jak i co się dzieje, to musiałbym radnych poinformować, że z tamtej strony to już nie wiem, gdzie jakiś kawałek miejsca zostało. Wszystko zabudowane, przystanie z toaletami, z pełną gastronomią, ze wszystkim, ale do pewnego miejsca. To niestety, ale tam, gdzie zaczyna się ta ładniejsza rzeka i gmina Ozimek, tam kończy się wszelkie rzeczy zorganizowane i przyniosące dochody. I teraz moje pytanie brzmi następująco. Czy żaden, naprawdę żaden z prywatnych inwestorów, tak jak to ma miejsce w innych gminach, gdzie nawet place, które były budowane z projektów unijnych, zmieniły właściciela i są prywatnymi, te tak zwane przystanie kajakowe w różnej formie, że żaden z przedsiębiorców, którzy są na terenie gminy Ozimek, nie wyraził chęci nabycia, inwestowania czy jakiejkolwiek modernizacji tej infrastruktury, którą mamy. No uważam, że nasz odcinek rzeki jest dużo, dużo, dużo ładniejszy, ale jak kończy się gmina Kolonowskie, tak nie ma nawet toalety żadnej. Dziękuję.
Jeśli można jeszcze, ja szybciutko. Mogę? Bo ja akurat wczoraj byliśmy na wycieczce rowerowej w Kolonowskim, tam na tej stanicy, więc ja myślałem, że tam jest jakiś festyn, że tam się coś odbywa. Tam, proszę Państwa, taki teren wielkości naszego targu, zastawiony cały samochodami osobowymi. Rejestracje ze Śląska, głównie ze Śląska, z województwa śląskiego. autobusami dowożą kajakarzy. Ci kajakarze płyną z Kolonowskiego, płyną do Ozimka, zostawiają śmieci, wracają tam kupić kiełbaski sobie i piwo, i podatki zapłacą ci przedsiębiorcy. Podobnie w Staniszczach. Taka sama olbrzymia stanica kajakowa, kioski, domki, jakieś noclegi nawet i mnóstwo ludzi tu i tu. Ja naprawdę myślałem, że jest jakiś festyn tam, a to się okazało, że oni tak po prostu działają. Tam jest prywatny przedsiębiorca, jest ognisko, można kiełbaski sobie nad ogniskiem upiec, można kupić kiełbasy, różne rzeczy. No coś niesamowitego, ja byłem w szoku, bo nie wiedziałem, że tam tak...
To niech przewodniczący nie jedzie trochę dalej, bo jak trafi na dwie stanice takie duże jak Amazonka i z drugiej strony nazwy mi brakuje, to jeszcze może wpaść w większą depresję. Planujemy wydać większe. Ja rozumiem, że nikt nie będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych i organizacyjnych? Nie widzę. Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia poczekajcie Państwo, bo Komisja Budżetowo-Gospodarcza zostaje. Kończy Komisja Rewizyjna i oddaję głos przewodniczącemu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
Dziękuję. Prosiłbym o pozostanie członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej w ostatnim temacie, a więc stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017. Dziękuję wszystkim przybyłym na posiedzenie, zarówno radnym, jak i pracownikom, panu burmistrzowi, wszystkim osobom, które przybyły i wyjaśniły, udzieliły wyjaśnień. Dziękuję. Przechodzimy do tematu szóstego naszego posiedzenia, a więc sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek za 2017. Komisja obraduje w składzie trzyosobowym, a więc mamy możliwość podjęcia uchwały. Drodzy radni, chciałbym przedstawić sytuację związaną z stanowiskiem. Zarówno opinia RIO dotycząca wykonania budżetu z 2017 roku, jak informacje, które udzielił burmistrz, są jednoznacznie pozytywne, a więc RIO zaopiniowało pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2000, a więc w projekcie również my jako komisja będę chciał, aby Państwo przychylili się do pozytywnego zaopiniowania sprawozdania za rok 2017. Jeżeli nie ma pytań, pozwolę sobie odczytać projekt stanowiska i rozpocząć dyskusję nad projektem stanowiska. Stanowisko Komisji Budżetowo-Gospodarczej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Ozimku na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku po rozpatrzeniu i analizie informacji otrzymanych od burmistrza Ozimka z przebiegu realizacji budżetu gminy za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z uchwałą 160/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 roku pozytywnie opiniuje sprawozdanie burmistrza Ozimka z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2017. Uzasadnienie. Dochody zaplanowane w budżecie gminy na rok 2017 po wprowadzeniu zmian wyniosły 64 346 600 zł 93 grosze i zostały wykonane w wysokości 65 225 881 zł 14 groszy. To jest 101,4%. W tym dochody majątkowe łącznej wysokości 354 913 zł 69 groszy, a wykonane w wysokości 421 594 zł 48 groszy. To jest w 118,8%. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 63 185 363,82 zł został wykonany w wysokości 61 751 436,49 groszy, to jest w wysokości 97,7%. W tym wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3 784 607,46 groszy, a wykonanie w wysokości 3 729 502,23 groszy. To jest 98,5%. Na koniec roku 2017 wykonanie dochody bieżące wyniosły 64 804 286,66 groszy. Natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 58 021 934,26 groszy. Realizacja budżetu gminy Oziemek za rok 2017 roku zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 3 474 444,65 groszy. Łączna kwota zobowiązań gminy Oziemek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 16 453 846,40 groszy. Komisja Gospodarcza stwierdza, że realizacja dochodów wydatków budżetowych przebiegła w sposób racjonalny i proporcjonalny do upływu czasu. Komisja stwierdza, że budżet za rok 2017 został zrealizowany prawidłowo i zgodnie z zapisami uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej. Podpisa przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Libera. Rozpoczynam dyskusję nad sprawozdaniem. Jest jeden, który został skorygowany na bieżąco. Upływ czasu znaczy, że czas płynął i środki spływały zgodnie z tym upływem czasu. Czyli jeżeli... Proszę sformułować tak, żeby można było odczytać projekt stanowiska. Proszę. Proszę sformułować to tak, aby było zgodnie z Pani oczekiwaniem. Jest merytoryk.
Ale dziękuję za wprowadzenie zmian. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego
przystępuję do odczytania części zmienionej, a następnie do głosowania nad projektem. Komisja Gospodarcza stwierdza, że realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała w sposób racjonalny. Komisja stwierdza, że budżet za rok 2017 został zrealizowany prawidłowo i zgodnie z zapisami uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej. Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej obecnych tutaj jest? Pan radny, czterech członków komisji, nie trzech, powrócił. Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, albo pan się znowu schował? Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu stanowiska? Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby za. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt stanowiska. Wobec wyczerpania porządku obrad komisji. Dziękuję wszystkim radnym oraz paniom z biura rady za protokołowanie. Dziękuję.
Zdążymy na drugi mecz.
A zwłaszcza jak zabrakło leku raczej.
Piszemy na ścinę. Do widzenia. Tak. Jeszcze nie mieli słowa, jak w gabinie wlezie.
A jak to wyłączasz?
Dzięki dziewczyny za łazienkę.